Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Radio Maryja dziś gościnnie przyjęte w sanktuarium maryjnym w Tulcach, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka. Wysłuchaliśmy też Słowa Bożego wygłoszonego przez księdza biskupa, też program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży pod tytułem Leon Barciszewski, urodzony w Tulcach, prezydent Gniezna i Bydgoszczy okresu międzywojennego, wybitny działacz niepodległościowy, który zginął śmiercią męczeńską 11 listopada 1939 roku w Bydgoszczy. W wykonaniu ten program słowno-muzyczny Ziomków w reżyserii katechetki Lidii Sowińskiej. Teraz jesteśmy zgromadzeni w studiu Radia Maria tymczasowym w Tulcach. Temat rozmów niedokończonych, aktualność charyzmatu ruchu pomocników Matki Kościoła według założyciela Sługi Bożego księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Gośćmi w studiu ksiądz profesor Jacek Hadryś. Witamy gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest z nami również gospodarz tego miejsca, ksiądz kanonik Marian Libera i jest też pani Ewa Sowińska w pomocnikach Matki Kościoła od 2006 roku, najpierw jako uczestnik, a obecnie jako animator. Księdza profesora prosimy o wprowadzenie w temat aktualność charyzmatu ruchu pomocników Matki Kościoła.
Temat rzeczywiście jest bardzo ciekawy, ponieważ jutro przypada 45. rocznica powstania dzieła pomocników Matki Kościoła. To powstanie wiąże się z ogłoszonym 26 sierpnia 1969 roku na Jasnej Górze listem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym wzywał ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej ojczyźnie przez Boga Rodzicem Matkę Kościoła. A z drugiej strony gościmy w Tulcach, w sanktuarium Matki Bożej, parafii, w której przez 13 lat proboszczem był ksiądz prałat Marian Piątkowski, który swego czasu był pierwszym krajowym duszpasterzem ruchu pomocników Matki Kościoła. I rzeczywiście może powstać pytanie, czy to dzieło, które zapoczątkowane zostało 45 lat temu, charyzmat tego dzieła, czy zachowuje swoją aktualność po dzień dzisiejszy, czy jest też potrzebne, czy też nie było tak, że było bardzo wskazane i ważne w tamtym czasie, kiedy właśnie zostało powołane do istnienia. Zatem wpierw popatrzmy, czym motywował prymas Wyszyński założenie tego dzieła. Mianowicie postawił w swoim liście, którym to dzieło zainicjował, jako cel czynne włączenie się poszczególnych ludzi w milenijny akt oddania narodu z 1966 roku, także wprowadzanie w życie ślubów jasnogórskich z 1956 roku. Również chodziło o to, żeby przejąć osobistą odpowiedzialność za Kościół według wskazań Soboru Watykańskiego II, żeby ci, którzy należą do Kościoła, ludzie świeccy, przyjęli osobistą odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Chodzi głównie o te dwa dokumenty soborowe, konstytucję dogmatyczną o Kościele i dekret o apostolstwie świeckich. I wreszcie też chodziło księdzu prymasowi o pogłębienie polskiej maryjności. Takie postawił cele dla dzieła, które zainicjował. Kiedy przyjrzeć się, dlaczego właśnie wybrał taką drogę, drogę bardzo maryjną i ściśle związaną z Kościołem, to od razu rzuca się w oczy sytuacja, ówczesna sytuacja Kościoła w Polsce, kiedy rzeczywiście w wielu środowiskach dostęp kapłana był utrudniony czy wręcz niemożliwy i jedyną taką możliwością głoszenia Ewangelii, troszczenia się o sprawy duchowe było zaangażowanie się świeckich katolików. Więc ta sytuacja wymagała takiej właśnie aktywizacji, wychowania do odpowiedzialności także za sprawy duchowe, za dzieło zbawienia po prostu tych, którzy należeli do Kościoła i mieli dostęp, pracując, wykonując różne zawody i znajdując się w różnych środowiskach. Oczywiście patrząc tak też dogłębnie i na ten list pasterski księdza prymasa, inicjujący dzieło pomocników i późniejsze listy pasterskie episkopatu na ten temat, można powiedzieć, że maryjny charakter katolicyzmu w naszej ojczyźnie miał tutaj duże znaczenie. Ksiądz prymas uważał, że ludzie, którzy wiążą swoje życie z Matką Bożą, najbardziej będą zaangażowani, najbardziej będą się czuli odpowiedzialni za to, żeby pomagać Kościołowi, żeby pomagać innym w drodze do Pana Boga. Proszę zauważyć też zbieżność dat. 1969 rok, 4 lata po Soborze Watykańskim II i można uznać to dzieło pomocników jako taką konkretną odpowiedź, jak już wspomniałem, na właśnie nauczanie Soboru i wezwanie do odpowiedzialności za Kościół świeckich katolików. I wreszcie wspomniane już przy celu ruchu pomocników przyczyny bardzo takie konkretne, mianowicie jasnogórskie śluby narodu i milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Boga Rodzicy za wolność Kościoła. To były akty zbiorowe, ten 1956 rok i 1966, które bardzo leżały na sercu księdzu prymasowi Wyszyńskiemu, żeby one były po prostu wprowadzane w życie. Wiadomo, że taki akt zbiorowy jest pewną deklaracją, natomiast później wymaga przyjmowania już osobistego przez dane osoby. I chodziło o to, żeby byli w Polsce ludzie związani z Matką Bożą, którzy zatroszczą się o to, żeby to, co wtedy było wypowiedziane, przyrzeczone, obiecane, żeby się tym przejąć i wprowadzać jak najszerzej po prostu w życie. Także to są takie podstawowe przyczyny powołania dzieła pomocników Matki Kościoła. Oczywiście nie wolno też zapominać o osobistej, bardzo głęboko maryjnej pobożności Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dzieło zostało zainicjowane. Sama nazwa Pomocnicy Matki Kościoła, pierwotnie Pomocnicy Maryi Matki Kościoła, już wskazuje, jaka jest zasadnicza duchowość tegoż właśnie dzieła. PMK, pomocniczość, maryjność, kościelność. Maryjność przeżywana jest w szczególny sposób pod kątem Maryi Matki Kościoła. Maryi Matki Kościoła, tej tajemnicy, Matki Najświętszej, zatroskanej o duchowe dzieci, zatroskanej o zbawienie. I istotą, można powiedzieć, ruchu pomocników Matki Kościoła, ale także tego wymiaru maryjnego ruchu, jest całkowite zawierzenie Matce Bożej, oddanie się jej na własność do dyspozycji, by razem z nią nieść pomoc Chrystusowi żyjącemu w Kościele. I to jest ten pierwszy wymiar, to osobiste oddanie się Matce Bożej, związanie z nią swojego życia i pomaganie jej, a z nią Kościołowi. wymiar kościelny, eklezjalny, to jest umiłowanie Kościoła, aż po oddanie całkowite się właśnie Matce Bożej, Maryi, Matce Kościoła, po to, żeby służyć Chrystusowi żyjącemu w Kościele, żeby na różne sposoby temuż Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa pomagać. No i wreszcie w ten sposób dochodzimy do pomocniczości. Do pomocniczości, która jest główną cechą ruchu, jest charyzmatem ruchu pomocników Matki Kościoła, takim darem, który ten ruch posiada i dzięki któremu może poprzez Ducha Świętego służyć Kościołowi. I czym jest ten charyzmat pomocniczości? Skoro mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on jest aktualny dzisiaj, no to trzeba się na nim trochę pochylić, jakim, na czym on polega w zamierzeniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, jak on to sobie wyobrażał, do czego zachęcał, zobowiązywał pomocników i czy rzeczywiście no to wszystko jest aktualne po dzień dzisiejszy. Mianowicie w ruchu pomocników ksiądz prymas określił, że chodzi o pomaganie po pierwsze Maryi, Matce Kościoła, po drugie Kościołowi, po trzecie każdemu człowiekowi i po czwarte Ojczyźnie. Mamy zatem Maryję jako Matkę Kościoła, mamy Kościół, mamy każdego człowieka i mamy Ojczyznę, ten wymiar patriotyczny, bardzo mocno akcentowany. Ksiądz prymas mówił o różnych sposobach pomagania w ten sposób Matce Bożej, a z nią pomagania Kościołowi, każdemu człowiekowi i Ojczyźnie. Wymieniał 5 sposobów tegoż pomagania. Bardzo szczegółowo to potem rozpracowywał wspomniany już ksiądz prałat Marian Piątkowski, wyjaśniając, na czym te sposoby polegają. Więc pierwszy sposób to jest modlitwa, pomoc przez modlitwę. Przez modlitwę, przez którą można pomóc każdemu człowiekowi, nie tylko temu, do którego ma się bezpośredni dostęp, czy z którym ma się bezpośredni kontakt. Można modlitwą przecież otoczyć kogoś, kogo się gdzieś tam poznało chociażby przez media, czy o nim się usłyszało i sprawy najróżniejsze. I to jest ten pierwszy sposób, ukryty, cichy, bardzo konkretny, pomaganie przez modlitwę. Tutaj warto zaznaczyć przy tym pierwszym sposobie, że szczególną formą modlitwy pomocnika Matki Kościoła jest oddanie się Matce Bożej już wspomniane i oddawanie jej wszystkiego. Oddawanie wszystkiego osób, ludzi, spraw, wydarzeń, decyzji, oddawanie Matce Najświętszej jako właśnie forma modlitwy bardzo konkretnej i w ten sposób pomagania. Drugim takim sposobem obok modlitwy dostępnym wobec każdego, nie tylko kogoś bezpośrednio spotkanego, to jest ofiarowanie trudności i cierpień. Trudności i cierpień, których przecież nigdy w życiu nikomu nie brakuje. Ofiarowanie Matce Bożej w konkretnych intencjach. Tak jak możemy ofiarować za kogoś swoją modlitwę, tak możemy ofiarować to, co jest dla nas krzyżem, to, co jest trudem. Możemy to ukierunkować apostolsko, oddając to Matce Bożej w konkretnych intencjach. Tak jak wspomniałem, obok modlitwy jest to sposób pomagania, którym można otoczyć tą pomocą w taki właśnie sposób każdego, nie tylko tego, kogo się bezpośrednio spotyka w swoim życiu. Trzecim takim sposobem jest słowo. Pomoc przez dobre słowo, słowo, które niesie otuchę, pociechę, czasem przestrogę, to też pomocnicy Matki Kościoła bardzo wyczulani byli od samego początku, że spiesząc pomocą, no, mają posługiwać się słowem, że są sytuacje, w których nie można milczeć, w których trzeba, ale chodzi też o taką zwyczajną pomoc, zwyczajną ludzką życzliwość, o to dobre słowo, które może kogoś podnieść na duchu, w kimś wzniecić nadzieję, przywrócić nadzieję i ukierunkować ku Panu Bogu. Czyn to czwarty sposób pomagania pomocnika Matki Kościoła, czyli no, nie kończy się ta pomoc jedynie na dobrym słowie, zachęcie czy przestrodze, jak wspomniałem, ale na spieszeniu z pomocą bardzo konkretną. Zauważmy, że w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest czytana Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej. I zauważmy, że tam Matka Najświętsza sama dostrzega to, że zaczyna brakować wina i sama zaczyna ingerować u swojego syna i sama zaprasza do tego, żeby z tym się udać do jej syna. Sama się też udaje, ale znamienne jest to, że dostrzega i zaczyna działać. W takiej, można powiedzieć, sprawie bardzo prozaicznej, bardzo doczesnej, a jednak to stało się początkiem pierwszego cudu Jezusa Chrystusa, po którym uwierzyli w Niego Jego uczniowie. A więc to pomaganie czynem dotyczy zwykłych, ludzkich, codziennych spraw. Nie chodzi o jakieś wielkie wydarzenia od święta, ale o to, żeby być dobrym, życzliwym, wrażliwym na potrzeby bliźnich, na potrzeby drugiego człowieka i człowieka i tym, który odnosi się do każdego człowieka z pełnym szacunkiem, niezależnie w jakiej sytuacji ten człowiek się znajduje. I wreszcie ostatni, piąty sposób pomagania to pomaganie przykładem, przez dobry przykład, przez świadectwo. Słowa są ważne, czyny są ważne, ale wielu mówi, że tym najbardziej przekonywującym sposobem pomagania jest przykład życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Nie na pokaz, nie po to, żeby świecić przykładem, tylko takie życie, takie przeżywanie codzienności z Matką Bożą, takie ukierunkowanie ku jej Synowi Chrystusowi, które będzie się ujawniało na zewnątrz po prostu postępowaniem według tego, co Chrystus podał w Ewangelii, według tych słów, które słyszymy właśnie w Kanie Galilejskiej, słów Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Mamy więc tych pięć sposobów pomagania przez pomocników Matki Kościoła modlitwą, ofiarowaniem trudności, cierpień, słowem, czynem i przykładem życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Bardzo ważne jest, gdy mówimy o tym charyzmacie pomocniczości, to co podkreślał ksiądz prymas Wyszyński, że są takie, analizując jego wypowiedzi, dwa warunki skutecznego pomagania przez pomocników Matki Kościoła. Po pierwsze, to jest życie w przyjaźni z Chrystusem, czyli w łasce uświęcającej. To jest fundament, podstawa, żeby mieć w sobie życie Boże, życie nadprzyrodzone, być w przyjaźni z Chrystusem. A drugie, to jest to wspomniane już osobiste oddanie się Matce Kościoła. Jak wspomniałem, jest to oddanie się na własność do dyspozycji, by mogła swobodnie posługiwać się w sprawach jej Syna, w sprawach zbawienia, tak jak ona chce. I to są te takie warunki podstawowe. Proszę zauważyć, że one właściwie oznaczają bardzo wysoki poziom życia duchowego. Jeżeli ktoś chce być autentycznie pomocnikiem Matki Kościoła i w pełnym tego słowa znaczeniu, no to znaczy, że będzie przeżywał swoją codzienność w łasce uświęcającej, będzie zawsze trwał w komunii z Chrystusem, a jednocześnie w tym osobistym oddaniu się Matce Kościoła. Ksiądz już wspomniany, prałat Piątkowski, o tym osobistym oddaniu się Matce Kościoła bardzo wiele mówił i także pisał. I warto wiedzieć, że to osobiste oddanie zakłada z jednej strony wspomniane już oddawanie wszystkiego Matce Bożej, ale też tak naprawdę z drugiej strony pytanie się o wszystko Maryi, czyli takie rozeznawanie woli Bożej wraz z Matką Najświętszą. Pytanie się o to, co mam czynić, co będzie miłe Jezusowi Chrystusowi. Czyli jest takim zaproszeniem do refleksji, żeby nie działać tak bezrefleksyjnie pod wpływem impulsów, ale żeby podejmując różne decyzje szukać szczerze razem z Matką Bożą, co będzie lepsze, co będzie milsze jej Synowi. A wiadomo, że wierność takiemu właśnie pytaniu się Matki Bożej i okazywaniu potem posłuszeństwa temu, co się rozezna jako wolę Bożą, no to już wymaga bardzo wysokiego wyrobienia, że tak powiem, duchowego, bardzo takiej no, postępu w życiu duchowym i będzie też pomagało w tym postępie w życiu duchowym, w tym takim dorastaniu do osobistej świętości. Warto też jeszcze, tak już kończąc ten wątek, jak na czym polega charyzmat pomocniczości według właśnie Stefana kardynała Wyszyńskiego, warto też wspomnieć o kręgach apostolskiej działalności pomocników Matki Kościoła, jak to zostało zaplanowane i jak to zostało po prostu przedstawione. Mianowicie mówi się o takich trzech kręgach apostolskiego działania, realizowania tego charyzmatu pomocniczości. Pierwszy, najszerszy krąg to są wszyscy wierni, którzy podejmują wezwania duszpasterzy kierowane do nich w imieniu Maryi. Na przykład wezwania do modlitwy, tak jak teraz do modlitwy za chrześcijan w Iraku. Wszyscy, którzy podejmują, duszpasterzy od episkopatu, zaczynając od księży biskupów, na kapłanach właśnie we wspólnocie parafialnej kończąc, każde wezwanie, zaproszenie w imię Maryi, jeśli ktoś to podejmuje, czy modlitwę, czy właśnie inną jakąś pomoc, to czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, generalnie można powiedzieć, że jest pomocnikiem Matki Kościoła w tym najszerszym tego słowa znaczeniu. Ponieważ wszyscy jako naród przez naszych pasterzy zostaliśmy Matce Bożej oddani w akcie milenijnym w 1966 roku. Więc to jest ten pierwszy krąg najszerszy. Nie muszę sobie z tego zdawać sprawy. Jeżeli podejmuję te wezwania, jestem pomocnikiem Matki Kościoła. Drugim tym kręgiem to są tak zwani pomocnicy indywidualni. To już są osoby, które oddają się osobiście Matce Bożej, tak jak to zostało wspomniane, że istotą ruchu jest to osobiste oddanie się Matce Bożej, a jednocześnie jest to warunek skutecznego pomagania i realizują to swoje pomaganie Maryi, Kościołowi, każdemu człowiekowi i ojczyźnie w sposób indywidualny. Sposoby były tutaj podane, tych pięć sposobów, ale forma jest indywidualna. Czasem może tylko na przykład spowiednik o tym wiedzieć, że ktoś jest takim pomocnikiem Matki Kościoła, że tak przeżywa swoją drogę do Pana Boga, taką ma duchowość, ale jest tym pomocnikiem, oddał się osobiście i stara się na różne sposoby pomagać. I wreszcie ten krąg już trzeci, najbardziej ścisły, to są już konkretne wspólnoty, grupy pomocników Matki Kościoła, które żyją tą duchowością przedstawioną tutaj pokrótce, z oddaniem się osobistym Matce Bożej na własność, i z takim wspólnotowym podejmowaniem pomocy. Te grupy oczywiście mogą być najróżniejsze. Mogą być takie, które powstają jako specjalne grupy pomocników Matki Kościoła i tak się nazywają i tak po prostu swoją drogę do Pana Boga przeżywają, włączając się w swoich wspólnotach parafialnych bardzo mocno w działalność tychże wspólnot na różnych płaszczyznach, ale też mogą to być inne grupy, które żyją według tej duchowości. Czyli mogą być na przykład Róże Żywego Różańca, które będą żyły według tej duchowości pomocników Matki Kościoła w osobistym oddaniu Matce Bożej, bardzo mocno starając się spieszyć z pomocą właśnie tak, jak tutaj to zostało przedstawione. Czy na przykład grupa ministrantów, która po odpowiednim przygotowaniu będą ci ministranci związani z Matką Bożą przez osobiste jej oddanie się i podejmowanie pomocy. Główną im pomocą będzie przecież wiadomo służba liturgiczna, służba przy ołtarzu, pomaganie w ten sposób we wspólnocie parafialnej. Tak to zostało określone w zamyśle sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. I jak już wspomniane to zostało na samym początku, 45 lat mija od tamtego czasu i właściwie w mojej ocenie, na podstawie tego wszystkiego, co tutaj przedstawiłem, wydaje mi się, że nic z ruchu pomocników Matki Kościoła, nic ten charyzmat pomocniczości nie stracił ze swojej aktualności. Zmieniła się sytuacja zewnętrzna, czy powiedzmy taka polityczna, społeczna w Polsce, ale przecież potrzeba dawania świadectwa swojej wierze, potrzeba troski o zbawienie innych, potrzeba przyznawania się do wiary i autentycznego przeżywania swojej wiary w codzienności jest przeogromna. I wydaje się, że te sposoby pomagania, jakby nie było, można by je przecież przenieść z ruchu pomocników i poza pomocników, te 5 sposobów pomagania, są jak najbardziej po prostu aktualne. I nie tylko aktualne, ale także potrzebne. Też wydaje się, że ten wymiar osobistego uświęcenia, bo wspomniałem o warunkach skutecznego pomagania, że to jest przeżywanie wszystkiego przyjaźni z Chrystusem, czyli w łasce uświęcającej, a z drugiej strony w takim osobistym oddaniu się Matce Bożej, że przeżywanie codzienności w takim klimacie bardzo sprzyja osobistemu życiu duchowemu. Jest także drogą dla pomocnika, dla tego, który w ten sposób stara się żyć, do osobistej świętości, do realizowania tego powołania do świętości, które przecież każdy ochrzczony w sakramencie Chrztu Świętego już otrzymuje. I można też powiedzieć, że takim przykładem bardzo szczególnym związania życia z Matką Bożą, oddania się całkowicie Matce Bożej jest przecież święty Jan Paweł II i jego droga do świętości poprzez związanie się takie bardzo dogłębne z Matką Bożą też jest jakimś takim wyznacznikiem i dla pomocników Matki Kościoła i dla nas wszystkich, że taka forma życia, takie realizowanie odpowiedzialności za zbawienie nie tylko swojej, ale i innych, przeżywane w ścisłej łączności z Matką Bożą, w takim oddaniu się i zawierzeniu jej całkowitym, jest czymś skazanym i taką drogą pewną, która prowadzi ku pełnej komunii z Bogiem.
Ksiądz profesor Jacek Hadryś, ksiądz wprowadził nas w temat dzisiejszych rozmów. Aktualność charyzmatu ruchu pomocników Matki Kościoła. Należy przyznać, gdy usłyszeliśmy to pierwsze pytanie, czy po 45 latach od chwili powołania do istnienia pomocników Matki Kościoła przez Stefana kardynała Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku, to jest aktualne, to pierwsza myśl przyszła, no, dopóki Matka Boża, Maryja jest Matką Kościoła, to wciąż nieustannie będzie to aktualne i można byłoby pytać się, kto był pierwszym pomocnikiem Matki Kościoła i oczywiście odpowiedź byłaby Jan, który otrzymał Maryję w testamencie jako tę, którą ma wziąć z sobą jako swoją matkę i nieustannie jej pomagać, tak jak ona jest gotowa nieustannie pomagać każdemu człowiekowi, a tym samym stanęła u początków Kościoła Matka Najświętsza. Więc tutaj widzimy chyba sam początek i kardynała Stefana Wyszyńskiego jako tego, który tej rzeczywistości istniejącej w Kościele od samego jej początku po prostu dał nazwę, dał wymiar realizacji, czyli określił te ramy charyzmatu, ramy komu służyć, jak służyć i tych kręgów przynależności, o których przed chwileczką słyszeliśmy, w wymiarze ogólnym, tym indywidualnym i wspólnotowym grup pomocników Matki Kościoła. Jest z nami również ksiądz kanonik Marian Libera, kustosz sanktuarium w Tulcach. Też prosimy o swój głos w naszą dyskusję, w nasze rozmowy niedokończone na temat pomocników Matki Kościoła.
Szczęść Boże. Co do początku, bo tak sięgamy korzeniami dzisiaj, w ten szczególny wieczór, który przejdzie w tę noc czuwania i jutrzejszego świętowania tego jubileuszu. Wracam korzeniami do swojego początku, też to był sierpień 82 roku, Mochnaczka. Ksiądz Maciej Kubiak prowadził rekolekcję dla pomocników Matki Kościoła pierwszego stopnia. Ksiądz Wieńczysław Nowak jako diakon i ten szczególny wieczór. Obraz Matki Bożej podświetlony i te osoby wychodzące z tego jakby ciemnego kościoła przedtem światłość wizerunku Matki Bożej. I ta decyzja, to ja to zostało wcześniej wspomniane tutaj przez księdza profesora Jacka, stan łaski uświęcającej, tyle dni rekolekcji, bijące serce, świeca w ręku i tak, jestem gotów. To jest to swoiste kapłańskie ad sum, oddaję się na własność. Chcę być narzędziem w Twoich dłoniach. Posługuj się mną. To jest to właśnie, co było też nawiązanie do Kany Galilejskiej. Tak w ciemno, z takim zaufaniem, czynię to, co ona każe. Nie jest to łatwe, tak patrzę z perspektywy tych 32 lat. Ale ten rok, 82, był dla mnie taki szczególnie błogosławiony, bo wcześniej zaniosłem swoje początki, powiedzmy, powołania kapłańskiego właśnie w Stulec, kiedy wychodziła cała ostatnia pierwsza pielgrzymka Stulec do Częstochowy. Moja pierwsza to była pielgrzymka, a Stulec ostatnia, jak wychodziła, zaniosłem, ofiarowałem, nawet mam też przed sobą, towarzyszy mi codziennie przy rachunku sumienia wieczornym, przy komplecie, wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z informacją, że 28 maja 1987 roku o godzinie 7 rano tego dnia, kiedy przyjmowałem święcenia kapłańskie, też między innymi tu z księdzem profesorem Jackiem Hadrysiem, była za mnie odprawiona msza święta na Jasnej Górze. I nie zapomnę, bo to pomocnik Matki Kościoła zamówił tamtę mszę świętą. Kiedy ja nie mogłem tego roku iść ze względu na obowiązki duszpasterskie, to dostałem informację. Ja idę za Ciebie. Ja niosę Twoje kapłaństwo do Matki Bożej. I więcej. Rok później, po święceniach kapłańskich, a wiemy, że to był rok maryjny, jechałem pierwszy raz do Rzymu dziękować ze wspólnotą ze Śremu za rok maryjny. Obecnie święty Jan Paweł II tak podszedł, tak powiedzmy uścisnął dłoń, to było takie też przekazanie jakby tej swoistej łaski, mocy i tego idź tą drogą, idź tą drogą. Za to trwanie w ruchu, za ten charyzmat tego ruchu, za to codzienne zawierzenie Maryi wszystkiego, rodziny, parafii, kościoła, świata, każdego bez wyjątku. Dzisiaj nieustannie dziękuję i chwała Panu.
Dziękujemy. Ewa Sowińska, bardzo trudne zadanie, ponieważ jako jedyna z osób świeckich obecnych tutaj w studiu miał być jeszcze jeden człowiek, no musi Pani dać świadectwo i też wyrazić to zaangażowanie osób świeckich w ruch pomocników Matki Kościoła. Na czym to polega, czym to jest? Prosimy.
Zrobię, co mogę. Moje pierwsze bycie w kościele, we wspólnocie kościoła, było zetknięciem się właśnie z duszpasterstwem pomocników Matki Kościoła. I pierwszy taki wyjazd to były tak zwane wakacje z Panem Bogiem, czyli jeszcze nie wprost rekolekcje. Ja wtedy byłam po pierwszej klasie liceum. Było to takie rozpoznawanie, jak można odnaleźć siebie we wspólnocie kościoła, we wspólnocie głównie kojarzonej z powagą, z osobami dorosłymi. Jednak ja zaczęłam odkrywać, że jest to też wspólnota osób młodych, osób radosnych, ale osób właśnie związanych z Jezusem Chrystusem i z Matką Bożą. I od tego wszystko się zaczęło. Później już były rekolekcje formacyjne i uczenie się też tej odpowiedzialności, o której była mowa na początku, odpowiedzialności nie tylko za siebie, za to, kim ja jestem w swoim życiu, w każdym etapie swojego życia, ale też odpowiedzialności za bycie we wspólnocie Kościoła i pomaganie tam, gdzie w danej chwili się znajduję. I w tych 8 latach, kiedy jestem w pomocnikach Matki Kościoła, były to różne formy pomocy. Były to rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży, były to wyjazdy letnie, zimowe. Była to szkoła formacji dla animatorów, którzy dopiero przygotowywali się do posługi w naszym duszpasterstwie. Ale była też to od początku bycia w pomocnikach, była to też obecność w swojej rodzinnej parafii. I też te 8 lat jestem w swojej rodzinnej parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. I tam, szukając swojego miejsca, najpierw też jako członek wspólnoty młodzieżowej, ale po kolei zajmując się różnymi sprawami wsparcia tego działania duszpasterskiego, które jest podejmowane. Jest to teraz między innymi bycie animatorem młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. I to, czego uczyłam się w pomocnikach Matki Kościoła i czego uczę się nadal, na pewno cały czas mi towarzyszy. Takiej ufności, chociaż nie zawsze jest to łatwe, ale też odnajdywania siebie w różnych miejscach, nie tylko właśnie we wspólnocie pomocników, we wspólnocie parafialnej, ale też tam, gdzie jestem, czyli jako studentka, jako osoba pracująca, jako córka, siostra, też w różnych rolach życiowych odnajdująca siebie.
Dziękuję, bo na początku można było mieć takie wrażenie, że chociaż mówimy o tym codziennym pomaganiu i bycie pomocnikiem przez czyn w codziennych, zwyczajnych sprawach, Pani rozpoczęła, że był wyjazd, że były rekolekcje, że prowadzimy kurs animatorów, przygotowujemy do bierzmowania. No i potem w kościele no to też takie akcje, czyli udział w jakiejś grupie parafialnej. No i na końcu Pani powiedziała, jako studentka, jako osoba pracująca, co przynosi Pani największą satysfakcję z bycia świadomym członkiem Kościoła, który daje świadectwo i walczy, by Kościół miał właściwą godność i właściwe miejsce i dobre imię pośród bliskich znajomych, nie w Kościele, ale poza Kościołem, w tych środowiskach, w których Pani jest obecna.
Może ta kolejność też była zaskakująca, ale dla mnie zupełnie właściwa, bo od takiej akcyjności i takiego okazyjnego bywania początkowo w duszpasterstwie, rozpoczęło się dopiero to codzienne świadczenie i codzienne uczenie się tego, że codziennie trzeba się nawracać i codziennie jestem świadkiem Jezusa Chrystusa tam, gdzie akurat jestem. Czy to jest właśnie we wspólnocie, czy to jest w domu, czy to jest w każdym innym środowisku, czy studenckim, czy osób pracujących. I to niesie tą satysfakcję, ta codzienna też walka ze sobą, bo nie ukrywajmy, że to nie jest proste. Czasem wydaje mi się też, że bycie osobą świecką na tylu frontach jest bardzo trudne. Trzeba pamiętać o swojej tożsamości w tak wielu sytuacjach, w tak wielu kręgach, gdzie spotykamy różne osoby, różnie jesteśmy odbierani. Nie zawsze jest to proste. Chociaż ja mam to szczęście, że głównie spotykają mnie życzliwe komentarze i nawet w ostatnim czasie też w to, co się zaangażowałam już od kilku lat i nie wyobrażam sobie życia bez tego, jest pielgrzymowanie na Jasną Górę. I poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę, grupa 11, jest też moją rodziną, jest też takim nawracaniem się szczególnym w przeciągu roku i bardzo szczególnym, ja myślę, że też świadectwem osób, które mnie otaczają, jest chociażby to, że w dorosłym życiu mogę dostać urlop w pracy. I myślę, że to też jest świadectwo, że ktoś widzi, że cały właściwie swój urlop poświęcam na pielgrzymowanie. Czyli nie na odpoczynek, tak jak jest to pojmowane w dzisiejszym świecie, ale na trud, to o czym też była mowa, że ten trud oddawany za innych, za te też pomyłki, które zdarzają się w przeciągu roku, ale ten trud oddawany na trasie i radość, że mogę w tym uczestniczyć.
Oddawany trud za innych.
Za innych, za osoby bliskie, za przyjaciół, za rodzinę, ale też za samego siebie, za te właśnie potknięcia w przeciągu całego roku.
Czy często pani słyszy, że podziwiam, choć naśladować nie będę?
Oj, ostatnio często się to zdarza. Tak. Podziwiam, jesteś, jak to mówią, wariatem. Jest dziwne to, co robisz. Jedziesz na audycję do radia. To jest dziwne. Ale padają słowa prawdopodobnie podziwu, ale z naśladowaniem jest dużo ciężej.
Gorąco dziękuję. Pozostajesz w studiu razem z nami, a zatem będziemy tutaj mogli jeszcze rozmawiać. Ksiądz profesor Jacek Hadryś, ksiądz kanonik Marian Libera i pani Ewa Sowińska. Zapraszam również państwa do współtworzenia naszej audycji. Aktualność charyzmatu ruchów pomocników Matki Kościoła. Telefony do studia 61 870 50 55. 61 870 50 55. I drugi numer telefonu 61 872 77 56. 61 872 77 56. Apeluję do państwa, by wcześniej wyłączyć radioodbiornik i zaraz po połączeniu, gdy państwo usłyszą, że są na antenie, o przedstawienie się. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie to halo, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tylko lepsze wyłączy radio, bo zbyt blisko swoje.
Będziemy wdzięczni.
Już jest wszystko w porządku, już w porządku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są tam zgromadzeni. Niestety, nie mogłam uczestniczyć w Mszy Świętej. Natomiast słucham z uwagą audycji. Dlaczego? Jestem dość takim długim pomocnikiem Matki Kościoła, ponieważ Elżbieta z Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, przepraszam.
Prosimy bardzo. Pani Elżbieto.
Więc moje spotkanie z pomocnikami było przedziwne, ponieważ nie dostałam urlopu w pracy, tak jak pani mówi, właśnie to świadectwo, prawda, pani z pracy. Nie chciano mi dać urlopu w pierwszej części sierpnia, żebym po prostu poszła tak, jak chodziłam od lat na pielgrzymkę. Byłam ogromnie zmartwiona, ale ponieważ prowadziłam na Rakuszowej stolik z książkami, no i poszłam szukać jeszcze książek, które mogłabym nabyć, żeby po prostu w niedzielę rozprowadzać. I trafiłam w Warszawie na dziekaniu. Była tam księgarnia No i taka zmartwiona, no ale potrzebowałam książki księdza prymasa Wyszyńskiego. Ta pani, która tam siedziała, tak patrzy, że ja aż tyle tych książek kupuję, pyta, po co mi aż tyle. No więc powiedziałam. Ale mówię, że mam problem, wie pani, mówię, nie słyszę pani jakiejś pielgrzymce, bo po prostu, no chciałabym do Matki Bożej dalej pielgrzymować, a dostałam urlop od 16 sierpnia. A ta pani, a była to Tereska Romanowska, bardzo zaangażowana, zresztą z ósemek księdza prymasa Ruszyńskiego, i mówi mi coś takiego. Elżbieta, posłuchaj, jest, się składa, bo właśnie od 16 sierpnia do 26 jest pielgrzymka pomocników Matki Kościoła. Wiesz, wyrusza z kamionka, zawsze, zawsze będzie akurat wygraczła, no ksiądz biskup Kraszewski błogosławi, no ale mówi, wiesz, akurat w grupie zielonej potrzeba kogoś do pomocy księdzu Stefanowi Rogórskiemu, to to byłabyś jego zastępcą, ja już do niego dzwonię i powiem mu, że ma zastępcę, no bo jak masz urlop, to pójdziesz. I tam dowiedziałam się właśnie więcej na temat ruchu pomocników Matki Kościoła, od razu się oddałam Matce Bożej. Więc żeby nie przedłużać, to powiem tylko tyle, że od momentu, kiedy się, bo mama i mój tata, gdy byłam w łonie mamy, oddali mnie Matce Bożej. Dokonali tego cudu. I ja cudem po prostu żyję przez te wszystkie lata. Też właśnie jako to dziecko Matki Bożej. Natomiast mój wkład, no Matka Boża posługuje się mną przeciwnie do dnia dzisiejszego. I to, czego doświadczam, to zgodnie ze słowami naszego umiłowanego księdza prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który zawsze mówił, że nie istnieje niemożliwe, jeżeli wspiera i prowadzi Maryja. Ja tego doświadczam. I kochani, jeśli ktokolwiek jeszcze ma jakieś opory, czy ewentualnie nie dowierza, zachęcam. Oddajcie się Matce Bożej. Ona tak poprowadzi i tak wyprowadzi ze wszystkich terapatów, że człowiek doświadczając tej cierpienia, czy duchowego, czy fizycznego, po prostu no, jest tak, jakby to określić, jest po prostu no, ponad to wszystko. Owszem, przeżywa, tak. Natomiast wiem, że cokolwiek się dzieje, to Matka Boża ma mnie w swojej opiece. I zawsze jak coś potrzeba, nawet najdrobniejsze rzeczy, wiem, Mateńko, pomóż mi, bo po prostu no, nie wiem, jak wybrnąć. A jeszcze dodatkowo był wspomniany, nazywany Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. Kochani, i niech to wszyscy usłyszą, miałam tę łaskę bycia na lotnisku, bo pierwszy ostatni raz Ojciec Święty odlatywał z Warszawy. Wtedy właśnie od księdza Bojechajewicza, który miał pogrzeb swojego zasłużonego parafianina w Laskach, otrzymałam osobiste zaproszenie na pożegnanie Ojca Świętego na lotnisku. I ksiądz Buchajewicz mi mówi coś takiego. Pamiętaj, że reprezentujesz pomocników Matki Kościoła. Jakie było moje przeżycie i jest do dzisiaj, bo przepraszam, że tak troszeczkę się mówię, ale przeżywam to za każdym razem. Jesteśmy na lotnisku, Ojciec Święty się godzinę spóźnia. Przed tym mnie siostry poprosiła o prowadzenie różańca na lotnisku. Wiadomo, śpiewy, krzyki, wszystko. No i ojcze do nas, ojcze do nas. Ojciec Święty był jakieś 200 metrów od nas, od miejsca, gdzie ja stałam. I siostry zakonne mówią, Ela, zobacz, gdzie jestem, Ojciec Święty. Ja się tak wychyliłam, tak po cichutku szepnęłam, ojcze. W tym momencie wszyscy to widzieli, nawet moje rodzice i ksiądz Buchajewicz, który już pochował parafianina i obserwował w telewizji relacje. Wszyscy to widzieli, że był taki przedziwny powiew Ducha Świętego. Wszystko zamilkło w ułamku sekundy. I mówią, co się tam działo? Słuchaj, co się tam działo? To dość długo trwało. A w tym momencie, jak ja tak szepnęłam, Ojciec Święty przestał podawać ręce wszystkim, obok których przechodził. Dosłownie podszedł do mnie, złapał, ja miałam tak tylko trzy palce wysunięte, trzy barierce, doszedł do mnie i mówi tak, no więc ja po prostu za nie mówiłam. I z płaczem, jąkając się, to może pierwsze stawy, no i właśnie takim jąkającym się tonem powiedziałam, Ojcze Święty, od pomocników Matki Kościoła. W tym momencie Ojciec Święty puścił tą moją rękę, przyłożył ręce do czoła, tak jakby salutował i mówi, o, to jest to. Ponownie złapał mnie za rękę i tak trwaliśmy. W pewnym momencie taka wysoka siostra mówi, słuchajcie, Ojciec Święty jest z nami 4,5 minuty. No i wtedy szybko puściła. I Ojciec tak tą moją ręką przekierowywał, żeby wszystkie ręce kładły się na nasze ręce. Ja usiłowałam zrobić to, żeby na Ojca Świętego ręce. Ale w tym też właśnie to, że Ojciec Święty to powiedział.
Dziękujemy Pani Elżbieto za... Dziękujemy Pani Elżbieto za to świadectwo, za wspomnienie tak dostojnych chwil spotkania z Ojcem Świętym. Przypomnijmy jeszcze Państwu numery telefonów w oczekiwaniu.
Bogiem z Maryją, pozdrawiam serdecznie.
Również Bóg zapłać z Maryją. Przypomnijmy numery telefonów i oczekujemy na Państwa głosy. 61 870 50 55 61 870 50 55 lub 61 872 77 56. 61 872 77 56. Dziękując Pani Elżbiecie za telefon, chciałbym tutaj w studiu zapytać o takie dwie rzeczy. Pierwsze, czy nie jest tak, że czasem człowiek potrzebuje takiego wskazania jak Pani Elżbieta, czyli wyznaczenia mu konkretnych zadań. Pójdziesz tu, zrobisz to, będziesz tym, a tym. No tak się stało w przypadku Pani Elżbiety. To jest pierwsza refleksja i pierwsze pytanie. Czy niezbyt mocno czekamy, aż się zgłoszą ludzie, aż przyjdą, aż oni nam coś zaproponują, a tutaj konkretnie tym i tym się zajmiesz, to i to zrobisz. No i rozpoczęła się piękna przygoda Pani Elżbiety z Kościołem, z pomocnikami Matki Kościoła. A drugi wymiar, to którym tutaj i ksiądz profesor, i ksiądz kanonik, no i też Pani Ewa, mówiliście w studiu i Pani Elżbieta, a mianowicie, że wystarczy się oddać Matce Bożej i ona sama poprowadzi i wskaże te przestrzenie, te rzeczywistości, w których potrzebuje ona pomocy i pomagamy wtedy nie tak jak my to widzimy, tak jak my sobie jesteśmy to w stanie wyobrazić, tylko tak jak potrzebuje tego Kościół, tego potrzebuje człowiek, potrzebuje tego Ojczyzna, tym samym jak potrzebuje tego Maryja. Ksiądz profesor.
Z pewnością takie konkretne wskazanie, czy powiedzenie, czy też gdy usłyszymy, co mamy robić, no jest potrzebne. Jesteśmy ludźmi i rzeczywiście, kiedy są konkrety, kiedy usłyszymy, kiedy gdzieś tam czujemy, że może to być Bożym zaproszeniem dla nas, no to łatwiej jest się zdecydować, łatwiej jest podjąć. I wiele razy Pan Bóg tak przychodzi przez drugiego człowieka. To jest też właśnie sposób działania Pana Boga, który posługuje się człowiekiem. Tak jak mówimy, pomagać mamy, jak ksiądz biskup dzisiaj na mszy świętej też w homilii ten temat rozwinął. Także jak najbardziej te konkrety są wskazane i wiele jest takich właśnie sytuacji, w których, w ten sposób rozeznajemy wolę Bożą. To jest taka odpowiedź, którą jeżeli ktoś szuka woli Bożej, czy jak pomocnik Matki Kościoła się pyta Matki Najświętszej, co ma czynić, z nią rozeznaje, mówimy, że przychodzi ta odpowiedź przez okoliczności albo przez drugiego człowieka, że nagle się pojawia, jest taka okoliczność i jest to odpowiedź na właśnie na pytanie człowieka, czy na szukanie, tak jak no, Pani Elżbieta wspominała, prawda? Urlop był w innym terminie i nagle przyszła konkretna odpowiedź, niby po ludzku przypadek, kupowanie jakichś tam książek, a nagle się okazuje, są konkrety i zaczyna się coś zupełnie nowego w relacji z Panem Bogiem i z Matką Bożą. Także to tak ten właśnie sposób.
Aktualność charyzmatu ruchu pomocników Matki Kościoła to nasz temat. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zbigniew z Warszawy. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłem się do programu. Ja chciałem podzielić się takim pięknym świadectwem, jednocześnie niewypowiedzianym do dziś doświadczeniem. Otóż w 1999 roku w Radzyminie wspólnie z panem profesorem Ryszardem Wnukiem, Janem Wnukiem przygotowywałem wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzeba było miasto posprzątać, trzeba było wybudować drogę Golgoty Narodu Polskiego i jak gdyby odświeżyć cmentarz, wybudować lądowisko. Z uwagi na tą moją pracę postanowiono, że razem z władzami miasta będę miał możliwość przywitać Ojca Świętego w Radzyminie i tak się stało. Wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II złapał mnie za rękę. Nie wiem skąd znał imię, bo przecież nie byłem nikim wybitnym, nikim szczególnym. I powiedział mi takie słowa: Zbyszku, pamiętaj powietrza na zakrętach. Po wielu, wielu latach w sposób niezgodny z prawem znalazłem się w więzieniu. I kiedy walczyłem o tą swoją wolność, o godność, o zwrócenie dobrego imienia, któregoś wieczoru przyszedł do mojej celi taki człowiek, bardzo zmarnowany, młody człowiek, i podczas takiej wieczornej opowieści mówi: wiesz, mój ojciec znał jeszcze Ojca Świętego, a on nas odwiedzał w domu. Zawsze mi mówił, jak brał mnie na kolana mpeczku, a ty pamiętaj powietrza na zakrętach. Następnego ranka otworzyłeś drzwi celi, a więzienny strażnik powiedział: panie Zbigniewie, proszę się pakować, jest pan wolny. Kilka dni później zostałem jako jedyny przypadek powojennej historii Polski zrehabilitowany z trybuny sejmowej. Okazałem się być człowiekiem niewinny i postanowiłem po latach, ale niestety już po śmierci Jana Pawła II, odwiedzić jego grób na Watykanie. I taką kwintesencją tego mojego świadectwa było to, że miałem straszne pragnienie móc się do woli pomodlić na jego grobie, móc przyklęknąć. To było niemożliwe, bowiem straż, która tam stała, prosiła pielgrzymów, by w miarę sprawnie, szybko przechodzili. Zapewniam, że klęczałem i modliłem się koło pół godziny. Chyba nikt mnie nie widział. Takie to moje świadectwo. Pięknie pozdrawiam.
Panie Zbigniewie, jeszcze taka prośba. Tę sentencję Ojca Świętego jeszcze raz prosimy.
Zbyszku, pamiętaj powietrza na zakrętach. Takie to było niezrozumiałe dla mnie stwierdzenie wtedy.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Słyszę, że pan jest w podróży. To życzymy też Bożego błogosławieństwa z Panem Bogiem. Oczekujemy wciąż na państwa telefony, abyśmy tę audycję mogli współtworzyć. No, pan Zbigniew powiedział konkret pomocy Kościołowi. I teraz do takich konkretów też byśmy w jakimś wymiarze chcieli przejść, ponieważ usłyszeliśmy, że ten charyzmat pomocników Matki Kościoła, cały charyzmat pomocniczości w Kościele to modlitwa, to ofiarowanie trudności i cierpień, to słowo, to czyn w takich codziennych ludzkich sprawach i przykład życia zgodnego z wiarą. No dobrze, no ale czy pomocniczością jest też to, co mówił pan Zbigniew, jakaś restauracja, przygotowanie cmentarza, przygotowanie ogrodzenia, przygotowanie kwiatów w kościele. Tutaj ksiądz profesor mówi o ministrantach, którzy mogą stać się pomocnikami Matki Kościoła. Można jeszcze powiedzieć o wspólnotach, różach różańcowych, prawda? Można też zapewne powiedzieć o tych funkcjonujących, że oni mogą się stać. No nagle słucha nas człowiek, który mówi: przepraszam, ja to od dziecka jestem murarzem, tynkarzem i może ja bym był takim pomocnikiem Matki Kościoła. No i wtedy przychodzi do księdza, pyta się, czy ja coś mogę zrobić. Oprócz tych rzeczy, które wszystkie robię, bo modlę się, bo ofiaruję trudności, nigdy złego słowa na Kościół ani na księże nie powiem. Nawet czasem zachęcam do modlitwy. No też w codziennych ludzkich sprawach jestem rzetelny. Do kościoła chodzę, więc świadectwo mojego życia jest jak najbardziej zgodne z wiarą. Dzieci wychowałem po katolicku. Znaczy taki konkretny czyn, jak na przykład przyjście z kielnią i pomoc księdzu proboszczowi, na przykład w sypiącej się zakrystii. Ksiądz proboszcz?
Jest to piękne światło i byłoby to chlubne. Myślę, że każdy proboszcz czeka na takich świadomych, konkretnych pomocników. Oprócz formacji czy jakichś rekolekcji, oprócz pewnych praktyk i takich właśnie form zawierzenia siebie Matce Bożej przez akt oddania, byłaby to bardzo oczekiwana forma pomocy. Tutaj w Tulcach, na frontonie kościoła, widnieje taka sentencja, z oddaniem się Matce Bożej. Ojczyznę wolną pobłogosław Pani. Bo 7 lipca 1946 roku parafia Tulce została ofiarowana Niepokalanemu Sercu Maryi. I właśnie to, co Pani Elżbieta mówiła, ofiarować siebie. W jakimkolwiek jestem stanie, zawód, jakikolwiek realizuję, ktoś nas kiedyś ofiarował. To są rodzice. Czasami ktoś nam pomógł się ofiarować. To są czasami kapłani, proboszczowie, gdyś myślał o powołaniu swoim kapłańskim. Czasami tak jak właśnie też ten telefon poprzedni był, ktoś za mnie się może modlił, ktoś może ofiarował mnie i dlatego dziś odkryłem właśnie to miłe spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, bo my nigdy nie wiemy. No, Matka Boża mówi konkretnie, uczyńcie wszystko. Tylko właśnie kiedy do mnie przemówi, to jest kwestia czasu. Kiedy do mnie też powie, żebym powiedzmy kogoś tam zachęcił, czy kogoś gdyby podszedł i mu rękę podał, będziesz pomocnikiem Matki Kościoła. O co tu chodzi? Jak mam to realizować? To jest kapitalne. Forma my tak dużo, jak dużo jest osób.
Czyli podstawa to zawierzyć Matce Najświętszej i pozwolić jej na prowadzenie się.
I czekać.
61 870 50 55 lub 61 872 77 56 to numery telefonów do naszego studia. Rozmawiamy o aktualności charyzmatu ruchów pomocników Matki Kościoła. Prosimy, Radio Maryja.
Tu kłania się Zofia z parafii Marii Magdaleny z Wielichowa. Maryjność to ja wynoszę z domu rodzinnego. A pozostałą maryjność to na kolanach wymodliłam. Wymodliłam życie dziecku jednemu, wymodliłam życie dziecku drugiemu. Przed obrazem Matki Boskiej byliśmy dziękować w Częstochowie. 10. rocznicę odzyskania życia z księdzem proboszczem Snellą. Poza tym, gdy syn miał drugi wypadek w Bieleniu Nadobrzańskim, na kolanach modliliśmy się. O 12 w nocy Maryja chwyciła mnie za rękę i mówi, będzie żył. Zajeżdżam do szpitala. Lekarze mówią, co się stało, syn będzie żył, odzyskał przytomność. Poza tym bardzo dużo zawdzięczam właśnie kustoszowi w sanktuarium w Tulcach, księdzu Marianowi, który dużo zrobił dla naszej rodziny, dla nas. W Dzień Matki Boskiej Częstochowskiej udzielał ślubu synowi. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Syn jest szczęśliwą rodziną. Posiada 3 dzieci, 3 córki piękne. Poza tym dużo, dużo zawdzięczamy właśnie księdzu Marianowi. Zawsze jest z nami w każdych trudnych chwilach i zawsze się modli za nas. My modlimy się za niego i dzielimy jego wszystkie smutki, radości i szczęść mu Boże.
Bóg zapłać.
Księża. Czy można księdza Mariana prosić?
No, oczywiście.
No.
Jestem, pamiętam, dziękuję. Dziękuję no za tą duchową łączność, za tą solidarność serc.
Tak, oglądałam całą mszę dzisiejszą, modliłam się z księdzem. No i spotkamy się albo w niedzielę, albo za 2 tygodnie, zobaczymy. Ale liczę, że na odpust przyjedziemy podziękować Matce Boskiej Tuleckiej za wszystkie dary, jakie daje dla naszej rodziny.
Serdecznie Bóg zapłać. Proszę Kasię, Sławka pozdrowić i zapraszam do Tulec.
Dobrze,
dziękujemy.
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawiamy dzisiaj o pomocnikach Matki Kościoła i wciąż z takim zadziwieniem tej prostoty stajemy, że wystarczy oddać się Matce Bożej i to wszystko zacznie działać. Pani Ewo, czy tak?
Początki chyba rzeczywiście są takie konkretne przez działanie Boga w drugim człowieku. I te początki rzeczywiście u mnie też były takie konkretne. Przyjaciółka powiedziała, jedź ze mną. Tak się zaczęły wyjazdy rekolekcyjne. Ksiądz, moderator Grzegorz powiedział, teraz już jest twój czas rozpocząć bycie animatorem w ruchu. A potem dopiero jest to otwarcie się i jakby zaufanie, że jest się na siłach być pomocnikiem w życiu codziennym, nie tylko kiedy ktoś wezwie, ale kiedy rozezna się, że coś sprawia tą łatwość.
Może przyszedł czas, że teraz Pani powinna wzywać tych, którzy tak podziwiają, to powiedzieć, masz jechać.
Dlatego się staram i czasem żartem, czasem mniej staram się pokazywać, że Kościół to ludzie młodzi, ludzie doświadczeni, ludzie w każdym wieku, ludzie wykonujący różne rzeczy w życiu. Dla każdego jest miejsce w Kościele.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja? Prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Andrzej z Kościana. Serdecznie pragnę pozdrowić przemiłych kapłanów, księży, a przede wszystkim pozdrowić kustosza Sanktuarium Maryjnego w Turczach. Kiedyś tam byłem właśnie i bardzo mi się to podobało. W tych Turczach bardzo ładnie było. I bardzo ładne to jest sanktuarium. Chciałem się podzielić, a mianowicie ja jestem człowiekiem troszeczkę niepełnosprawnym i byłem właśnie w ruchu pomocników Matki Kościoła. To było w latach 90. I byłem w pomocnikach Matki Kościoła w Lawiczu i ta wspólnota tak mi się podobała, bo to jest pomocniczość, maryjność i kościelność. I to bardzo pięknie, a mianowicie modlitwa, pomaganie innym i darowanie cierpień i upokorzeń dla innych, czyli ofiarowanie Matce Bożej i Panu Jezusowi cierpień i doświadczeń. I co mi się podobało właśnie w tym, bardzo mi się to podobało, że ludzie, w którym tam byłem właśnie w tych pomocnikach, w tej parafii, akceptowali mnie. Mogłem jeździć na rekolekcje pierwszego i drugiego stopnia i bardzo było pięknie. Podobały mi się te dynamiki, przede wszystkim modlitwa błogosławieństw i cichy przyjaciel. To znaczy ktoś robił niespodzianki bliźniemu, koledzy czy koleżance, po cichu nikt o tym nie wiedział. I ten drugi na drugi dzień miał jakąś niespodziankę, czy batonik, czy dobre słowo. To była bardzo taka nauka, żeby jak pomagać bliźnim. I teraz, kiedy już nie spotykam się w pomocnika Matki Kościoła, bo dlatego, że już się przyprowadziłem i ta wspólnota nie istnieje już w Lawiczu, ale nauczyłem się pomagać ludziom niepełnosprawnym, chorym i przede wszystkim ta wspólnota nauczyła mnie kochać Pana Boga, kochać Matkę Bożą i doprowadziła mnie do spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Dużo dała mi ta wspólnota i bardzo serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę z Poznania. Pozdrawiam serdecznie księcia Hadrycia, pozdrawiam księcia Stanisława Czubaka, który był właśnie w Lawiczu i zawodził tę wspólnotę, jest w Gorejewku, może słyszy. Bardzo serdecznie pozdrawiam księcia, właśnie Andrzej pozdrawia. No i tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam wszystkim za to i za Radio Maryja, które jest po prostu wspaniałe dla mnie i dla mojej mamy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Andrzeju, z Panem Bogiem. Pan Andrzej mówił, że był pomocnikiem Kościoła, ponieważ rozumie to w taki sposób, co możemy wywnioskować, że brał udział w spotkaniach, prawda? Natomiast teraz mieszka w innym miejscu, nie bierze udziału w spotkaniach, ale pomaga. Czy uczestnictwo w spotkaniach to jest znak przynależności do ruchu pomocników Kościoła? Czy nie uczestnicząc w spotkaniach można wciąż pozostać pomocnikiem Kościoła, Matki Kościoła?
Tak jak wspomniałem, są różne kręgi przynależności i rzeczywiście, jeżeli ktoś się oddał osobiście Matce Bożej i stara się w tym duchu żyć, żyć oddaniem się Matce Bożej i pomagać tak tam, gdzie jest, to nawet jeżeli nie jest w jakiejś wspólnocie, czy nie ma takich możliwości z jakichkolwiek przyczyn, może być tym pomocnikiem indywidualnym. Warto pamiętać, że i motywacja, intencja jest kluczowa i ona nadaje wartość temu, co czynimy. Jeżeli coś płynie z miłości ku Bogu, czy płynie właśnie z faktu, że ja chcę pomagać Matce Bożej, że jej się oddaję, no to zwykłe, najbardziej zwykłe rzeczy codzienne nabierają innego wymiaru, kolorytu i no, są realizowaniem charyzmatu bycia pomocnikiem.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Muszę przyznać, że jestem w trasie, mam na imię Biesiek. Dzwonię, tak jak mówię, z samochodu. Pierwszy raz mi się udało zadzwonić do radia. Do księdza. I muszę przyznać, że nie wiem, czy zasługuje na miano pomocnika jakiegokolwiek, ale świadectwo, które przeżyłem ostatnie dwa lata, kiedy walczyłem o życie mojego syna 16-letniego, który niestety ale chorował na raka mózgu, pozwoliło mi dostrzec zupełnie inną głębię wiary i chyba jemu zawdzięczam posłannictwo właśnie takie duchowe, które przekazał mi, bo wcześniej muszę przyznać, że instytucja Kościoła mnie trochę irytowała, łączyłem to jakoś politycznie, a on mnie zbliżał do Pana Boga i rozdzielał to zupełnie. Rozdzielał te dwie sfery życia i pokazywał mi, pomimo, że miał 16 lat, był tak dojrzałym człowiekiem, że ja mogę powiedzieć jako ojciec, mogę powiedzieć, że tylko miałem zaszczyt takiego anioła wychować dla sfery niebieskiej i dla Pana Boga, bo Pan Bóg mi pozwolił po prostu mieć go przez 16 lat życia i uczyć się od niego. I chciałbym kiedyś mieć możliwość tak dojrzałego przeżywania cierpienia, jak on to potrafił zrobić w swoim życiu. Dając przykład zarówno innym i sobie, a pozwoliło mi, jeździliśmy z nim zarówno do Matki Bożej Girelskiej, jeździliśmy z nim także do ojca Daniela, do wspólnoty miłosierdzia i miłosierdzia Jezusa. Pan Bóg jednak chciał inaczej, zabrał go w listopadzie ubiegłego roku do siebie, ale to nas bardzo wzmocniło. Jest to może dla nas nadal bardzo trudne, bo rozstanie się z człowiekiem, który był bardzo ważny dla nas w życiu, jest ciężkie. Jeszcze tak młodym człowiekiem i to naszym dzieckiem. Ale mimo to dało nam to niezwykły zaszczyt takiej wiary. I starałem się to przebić także wśród rodziców, których miałem okazję spotkać na onkologii dziecięcej. Każdemu proponowałem właśnie udanie się na takie modlitwy, na spotkanie z Bogiem w ten sposób. I najcenniejsze, co mogłem wtedy usłyszeć, to, że usłyszałem, że zaszczepiłem komuś wiarę. To jest niezwykłe. Wydaje mi się, że jeżeli można się z czegoś cieszyć, no to chyba można z takich drobnych przyczyn. Halo?
No, dziękujemy Panie Wiesławie. Tutaj zapytamy naszych gości, można powiedzieć specjalistów od pomocniczości, na ile Pańska pomocniczość może stać się taką świadomą i, że tak się wyrażę, formalną.
Bo ja muszę przyznać, że przepraszam, jeszcze tylko wejdę, to ja muszę przyznać, że ja dzisiaj czynnie uczestniczę w życiu Kościoła, oczywiście. No również czytam na przyświecie pismo. bo po prostu potrzebuję tego i wydaje mi się, że jest to coś, co Matka Boża i Jezus spowodowali we mnie te zmiany dzięki temu cierpieniu, które obserwowałem u mojego syna.
No, okazuje się, że Pan rozumie, że nie tylko Pan potrzebuje, ale również, że Chrystus jako głowa Kościoła, Matka Najświętsza jako Matka Kościoła tego potrzebują, jeżeli chodzi o Pańskie zaangażowanie i czynne współpracowanie z Kościołem. Pozdrawiam gorąco i serdecznie, dziękuję.
A też, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Bogiem. No właśnie, mamy człowieka, który telefonuje do nas i ze wszech miar pomaga i pyta się, że on, i nawet mówi, no ja nie zasługuję na miano pomocnika Kościoła, a okazuje się, że wszystkie elementy wypełnia. Co potrzeba, by mógł sobie powiedzieć świadomie? Jestem pomocnikiem Kościoła, jestem pomocnikiem Matki Kościoła. Ksiądz profesor.
Bardzo piękne świadectwo tutaj pana Wiesława było. Rzeczywiście z sakramentu chrztu wynika, że jesteśmy powołani nie tylko do osobistej świętości, ale także do apostolstwa, do właśnie pomagania innym w drodze ku Panu Bogu i bardzo tutaj wyraźnie pan Wiesław się dzielił tym, jak on to czyni, jak sam doświadcza i jak też pomaga innym. Czyli realizuje to, co wypływa z sakramentu chrztu świętego. Można powiedzieć, żeby być tak formalnie pomocnikiem Matki Kościoła, to jeżeli do tego dołączy się gdzieś tam w sercu takie zawierzenie mocne Matce Bożej i takie właśnie w duchu tego osobistego oddania się jej na własność, to co wspomniałem, że jest istotą ruchu pomocników, to wtedy można by nawet powiedzieć, że formalnie jest pomocnikiem Matki Kościoła w tym wymiarze indywidualnym. Ale jak wiemy, ruch pomocników, tak jak zresztą ksiądz biskup dzisiaj na mszy świętej wspominał, jest jednym z ruchów, jedną z dróg ku Panu Bogu i to nie jest tak, że każdy musi w taki właśnie sposób przeżywać swoją drogę do Pana Boga, chociaż jak najbardziej jest to coś, co warto w ten sposób pójść, wiąząc swoje życie ściśle z Matką Bożą. Także od strony takiej zewnętrznej wszystko jest wypełniane, ale żeby móc nazwać od strony takiej duchowości, że to jest duchowość pomocników Matki Kościoła, jest potrzebne to takie mocne związanie w duchu zawierzenia Matce Bożej, prawda? Natomiast od strony takiej zewnętrznej, patrząc formalnej, natomiast od strony duchowej jak najbardziej jest to życie w takim właśnie duchu, który wypływa z sakramentu chrztu świętego.
Moje dzielenie włosa na cztery jeszcze ma drugie dno, a to z tej racji, że tutaj wielkie gratulacje, zwłaszcza dla syna, przepraszam, że nie zapytałem o imię już świętej pamięci, którym to Pan Bóg posłużył się, by doprowadzić ojca do wiary i do tego zaangażowania. Ujmę to w ten sposób, że akt oddania się Matce Bożej pozwala nam zjednoczyć się z Maryją w pokornej służbie. A mianowicie, bo możemy zagubić się w takim pragnieniu wywyższania się i bycia ponad innymi. A akt oddania, zawierzenia, chociaż tu nazywamy to takim formalnym pomocnikiem, ustrzeże nas tak wewnętrznie i duchowo Matka Najświętsza będzie nas strzec, żebyśmy się nie stali pysznymi albo tymi, którzy wywyższają się ponad innych. Bo wiemy, że możemy spotkać często osoby, które doświadczywszy wielkiej łaski od Pana Boga, doświadczywszy wielkiej miłości, miłosierdzia, często są, przepraszam za zdanie, tak natarczywi, że aż odpychający, a nie zachęcający do tego, by być w Kościele, ponieważ ja przeżyłam, ja to zrozumiałem, więc wszyscy muszą przeżyć, wszyscy muszą zrozumieć i powinni mi być posłuszni, bo ja to wiem. Ja tutaj nie mówię do pana Wiesława i w żaden sposób nie oceniam, tylko pańskie świadectwo i ta radość, ten zachwyt gdzieś skłania mnie do takiej refleksji, by tę sprawę poruszyć i też zapytać tutaj gości, zwłaszcza księdza profesora, który jest księdzem profesorem wykształconym od duchowości, by nam pomóc w właściwym rozeznaniu
tak.
i formowaniu się.
Na pewno zawierzanie wszystkiego Matce Bożej, oddawanie jej, no, ukierunkowuje nas ku niej, a z nią ku Chrystusowi. Czyli odwraca od siebie, że człowiek wtedy siłą rzeczy w centrum bardziej stawia Maryję, a z nią Chrystusa, jest ukierunkowany ku Chrystusowi. A im mniej nas jest nas samych, a bardziej jesteśmy ku Chrystusowi ukierunkowani, tym lepiej dla życia duchowego. Bo jak niektórzy mówią, że taką największą przeszkodą jesteśmy sami dla siebie. Wszelkie kręcenie się wokół siebie może być największą przeszkodą w życiu duchowym. Także na pewno takie wiązanie życia z Matką Bożą, jak to jest w duchowości pomocników Matki Kościoła, no bardzo sprzyja temu, żeby doświadczając Pana Boga, doświadczając Jego działania i dzieląc się z tym, żeby cały czas no, żyć tą świadomością, że jestem obdarowany i oddaję chwałę Panu Bogu, oddaję chwałę Matce Bożej, a sam gdzieś tam się usuwam w cień. Jest to na pewno pomocą.
Jeszcze raz Panie Wiesławie dziękujemy, gratulujemy Panu, ale przede wszystko Panu Bogu, że tak pięknie Pana prowadzi po ścieżkach wiary. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zdawania, z Poznania.
Prosimy.
Jestem już po takim wieku podeszłym. Do Turec uczęszczałam przez 50 lat, a teraz dzisiaj pytałam się sąsiadów, czy ktoś jedzie. Tak chciałam być koniecznie, modlić się do Matuchnej. I nic, mam dużo do powiedzenia, ale nie mam siły. Proszę tylko o modlitwę, o zdrowie moje.
Dziękujemy Pani Stefaniu i Panią prosimy o to, by te trudności cierpienia ofiarować Matce Najświętszej, by ona właściwie to cierpienie i tę ofiarę ukierunkowała dla dobra Kościoła, dla dobra drugiego człowieka i też dla dobra naszej umiłowanej ojczyzny. Wtedy będzie Pani jak najbardziej poprzez modlitwę, ofiarowanie, przed chwileczką dane słowo i czyn i świadectwo wiary realizować ten charyzmat pomocniczości, o którym dzisiaj mówimy. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, jesteśmy w Tulcach, w sanktuarium Matki Bożej. Rozmawiamy dzisiaj o aktualności charyzmatu ruchów pomocników Matki Kościoła. 61-870-50-55 lub 61-872-77-56. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy włączyć radioodbiornik. Jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Grażyna Zagórska z grupy rodziców pomocników Matki Kościoła z parafii Najświętszej Boga Rodzicy Maryi na Rzegrzu. Chciałabym przywitać serdecznie księdza Jacka.
Rozpoznano panią od razu
tak?
po głosie.
Bardzo mi miło. No, zwracam się, tytułów nie używam. Ksiądz Jacek jest sprawcą założenia właśnie tutaj naszej grupy. Także dzisiaj z tego miejsca mam możliwość podziękowania, bo rzadko się widzimy i rzadko rozmawiamy. Ale dzisiaj chciałam rzeczywiście bardzo serdecznie podziękować. Witam również księdza Mariana bardzo, bardzo gorąco. Myślę, że się zobaczymy na naszym odpuście pomocników Matki Kościoła 6 września, w którym co roku jesteśmy tam. A teraz chciałabym też przedstawić grupę, która żegrzańska, która działa 24 lata. Także w przyszłym roku mamy piękny jubileusz. Jest to grupa, no myślę, dość prężna. Jestem liderem tej grupy. Jest grupa formacyjna, grupa, która też bardzo działa i w parafii, i poza parafią. To znaczy, oprócz tego, że jesteśmy grupą formacyjną, spotykamy się 2 razy w miesiącu. W drugi czwartek na mszy świętej, w czwarty czwartek na spotkaniu formacyjnym. Jednocześnie mamy skupienia w Wielkim Poście, w Adwencie. Każdego lata, co roku jedziemy na rekolekcje. Teraz wróciliśmy z rekolekcji z Zakopanego, gdzie byliśmy u Sióstr Miłosierdzia Bożego. prowadzimy małą fundację Solideo, gdzie rzeczywiście to jest, oznacza się nasza pomocniczość. Pomagamy rodzicom, pomagamy dzieciom, dzielimy się wszystkim tym, co mamy. Także dzisiaj z tego miejsca chciałabym też podziękować rzeczywiście Matce Bożej za opiekę przez te 24 lata. Wspólnota jest to no rzeczywiście coś, co prowadzi, co jest potrzebne no chyba w życiu każdego człowieka. Wspólnota uczy nas kochać Pana Boga, ale uczy nas kochać drugiego człowieka. Bo w każdym człowieku jest Pan Bóg. Także za wszystko dzisiaj bardzo, bardzo wielkie dzięki. Jestem dzisiaj wzruszona, słysząc głosy tutaj rzeczywiście bliskich mi księży, uczestnicząc we mszy świętej, co prawda przez telewizję, bo inaczej nie było możliwe. No, za wszystko serdeczne dzięki, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Pani Grażyna, ale muszę tak powiedzieć, że Pani Ewa też Panią rozpoznała.
Naprawdę.
I czuję się pominięta.
No cieszę się, Ewuniu, bo tak, no nie wiem, no już Ewa jest teraz, już jest panią, tak, po studiach, tak, nie wiem, czy już tutaj Matka Grażyna może się tak zwracać tam, Ewuniu, ale myślę, że tak, jak się spotkamy, to na pewno to nadrobię, w każdym bądź razie. Także Ewuniu, dzięki za to piękne świadectwo, za twoje słowo, słuchałam, cały czas jestem z wami przy radio odbiorniku. No i myślę, że do zobaczenia, być może jutro w Kórniku się zobaczymy.
Dokładnie,
u moderatora,
tak,
u
na
moderatora
pewno
na mszy świętej, tak, jak Pan Bóg pozwoli, to się spotkamy, a później 6 w Tulcach u księdza Mariana, jeśli nas przyjmie. A myślę, że tak, jak zawsze.
Już zapraszam, na pewno przyjmie.
Jeżeli tak, ksiądz Marian nie przyjmie, to przyjmie Matka Boża.
A tak, Matka Boża zawsze, tak, to wiemy o tym, że możemy liczyć. Także serdecznie dziękuję z Panem
Bóg
Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Grażyno, z
wszelkiego
Panem Bogiem.
Wszelkiego dobra.
To, o czym nie było okazji porozmawiać do tej pory, a wprowadziła to w naszą rozmowę Pani Grażyna, to relacje we wspólnotach, relacje pośród pomocników Matki Kościoła. No właśnie, jakimi one są? Oprócz tych formalnych spotkań, jak pomagacie sobie jako pomocnicy Matki Kościoła w życiu? Jakie są to relacje, Pani Ewo?
Wiele osób mi bliskich, przyjaciół poznałam właśnie w duszpasterstwie pomocników Matki Kościoła. I to, co z wieloma osobami mnie połączyło, to wspólna modlitwa. Ta wspólna modlitwa różańcowa, którą już 3 lata staramy się jak najpiękniej wspólnie jakby prowadzić. Ta nasza róża różańcowa, w której łączy nas jedna intencja. Codzienna modlitwa jest dla nas i myślę dla całego ruchu dużą siłą i takim przypomnieniem, że to nie jest jednorazowa tutaj okazja bycia pomocnikiem, ale codzienne świadectwo i codzienna siła. I to nas też łączy takimi bliskimi więziami. Nie tylko na spotkaniach właśnie co jakiś czas, ale codziennie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Dziękuję za ten
szczęść
głos.
Boże.
Szczęść Boże.
Witam pięknie wszystkich gości i chciałabym podzielić się takim moim osobistym przemyśleniem. Wiem, że bardzo nieśmiało, bo nie jestem w oficjalnych strukturach pomocników Matki Kościoła, ale myślę, że...
Ale w tym ogólnym kręgu się Pani odnajduje, podejrzewam.
Tak, przepraszam.
Prosimy o
Elżbieta Swarzędz. I czasem w naszym życiu dzieje się tak, że Pan Bóg łowi nas w swoją sieć i tak kieruje naszym życiem, że niejako przymusza nas do podjęcia działań na rzecz dobra. I wtedy całkiem niechcący i mimowolnie realizujemy tą pomocniczą rolę Matki Bożej. Taką mam cichutką nadzieję. A ze mną to było tak, że 7 lat temu mój ksiądz proboszcz, tak przechodziliśmy obok siebie w niedzielę i wyciągnął w moim kierunku rękę i powiedział: Pani przygotuje adopcję duchową. No ja się trochę przestraszyłam, ale pokornie powiedziałam: dobrze. Bardzo mało wiedziałam o tej sprawie. No ale wsiąkłam 7 lat, jestem animatorem w naszej parafii, bardzo, bardzo się angażuję w to dzieło i myślę, że może troszeczkę, ciuteczkę pomagam.
Dziękujemy Pani Elżbieto.
Byłam dzisiaj w Tulcach. Bardzo dziękuję za to piękne spotkanie. Pozdrawiam najserdeczniej.
W którym miejscu w kościele Pani stała bądź siedziała?
Pod kolumną, po prawej stronie, tam gdzie był taki duży plakat kozie głowy, a ja byłam ta troszeczkę z tyłu.
A, czyli podtrzymywała Pani filary kościoła.
Tak.
Bóg zapłać.
Cudnie, z Panem Bogiem, dziękuję
Panem
bardzo.
Bogiem. Dla tych, którzy włączyli radioodbiorniki, przypomnijmy, jesteśmy w Tulcach, w Sanktuarium Maryjnym, Archidiecezja Poznańska. Rozmawiamy o aktualności charyzmatu ruchów pomocników Matki Kościoła według założyciela Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Charyzmat pomocniczości to nade wszystko modlitwa, oddanie Matce Bożej, ofiarowanie trudności i cierpień. To dobre słowo, to czyn, najbardziej te codzienne ludzkie sprawy i tutaj dawanie, okazywanie konkretnej pomocy. No i też przykład przez świadectwo życia zgodnego z wiarą, czyli bycie w stanie łaski uświęcającej i oddanie się Matce Najświętszej. Pomocnicy Matki Kościoła, czyli pomocniczość, maryjność i kościelność to służba Marii, Kościołowi, człowiekowi, Ojczyźnie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Benedykta, księdza Jacka, księdza Kustosza i miłą panią studio. No, jestem czego ze Śremu oprzeć.
Rozumiemy, że Śrem już dotarł z Tulc.
Śrem już dotarł z Tulc, tak? I tak słuchając tej audycji dzisiejszej o pomocnikach Matki Kościoła, no to tak ksiądz Marian to pewnie to, że był neopresbiterem w śremskiej farze, to zaciągnął też pewnie tego baksyla Matki Bożej i stąd pewnie wzięło to, że jest teraz kustoszem właśnie w tych Tulcach i za to dzisiejsze spotkanie mu serdecznie chcemy podziękować, że przyjął rodzinę Radia Maryja. No to można powiedzieć, że Radio Maryja też jest takimi, można powiedzieć, pomocnikami Matki Bożej, no bo to jest jej radio i dlatego też można się tak mocno czuć tym pomocnikiem Matki Kościoła. Zresztą jak zakładałem biuro Radia Maryja w Śremie w roku 1996, to moim hasłem było takie: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam mój syn powie. No i tak według tego człowiek szedł, aż doszedł do dnia dzisiejszego. Także słuchacze Radia Maryja też są pewnie tymi pomocnikami Matki Kościoła. Tak sobie to wyobrażam, no bo ja też wychowany zostałem w tym duchu Matki Kościoła, naszej śremskiej pani. A potem Tulce, Borek i te wszystkie inne sprawy. Także tyle co do dzisiejszej audycji, do dzisiejszego spotkania. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich w studio. Ojcze Benedykcie.
Dziękujemy Panie Grzegorzu, pozdrawiamy Śrem. Nie będziemy pytać tutaj księdza konnika Mariana, gdzie się rozpoczęła jego maryjność, żeby go nie stawiać w trudnej sytuacji, czy aby na pewno w Śremie, czy może wcześniej albo później. Natomiast wszyscy na pewno zostaliśmy już w sakramencie Chrztu Świętego powierzeni Matce Najświętszej i każdy z nas, zwłaszcza w rodzinie, przez rodzinę jest kształtowany w tym duchu maryjnym. Ja tutaj, zauważając to, co mówił Pan Grzegorz, chciałbym gorąco też podziękować i zauważyć te słowa, które powiedział ksiądz biskup Grzegorz Balcerek podczas homilii. I to już było wspomniane też w czasie tych rozmów, a mianowicie, że ta pomocniczość Kościołowi, Matce Najświętszej, też Ojczyźnie, realizuje się w różnych wspólnotach i grupach i też zauważył ksiądz biskup nie tylko pomocników Matki Kościoła, ale również odnowę w Duchu Świętym, wspólnoty neokatechumenalne i też rodzinę Radia Maryja. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Radio Maryja, halo.
Żegnam.
No, żegnamy. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Krakowa.
Prosimy, Pani Aniu.
Ja chciałam, może nie tak do końca w temacie, polecić słuchaczom Radia Maryja Życie Maryi, które napisała, poopowiedziała nam Katarzyna Emerich. Przepięknie opisane, pełno szczegółów, które zbliżają do nas, przynajmniej ja tak skorzystałam, jaka była Maryja jako kobieta. I chciałam jeszcze, dowiedziałam się kiedyś z kazania, kiedyś od księdza, że Matka Boża nie powiedziała Józefowi, że jest w stanie błogosławionym, ponieważ kiedyś się zastanawiałam, dlaczego ona nie powiedziała Józefowi, kiedy on się martwił i chciał odejść. Bo ona była na tyle pokorna, że najważniejsze było to, co Bóg zdecyduje. I jeszcze tam na początku była audycji, powiedział ksiądz o Kanie Galilejskiej i też wskazania mam taką interpretację, że Jezus wiedział o tym, że Matka Boża chce pomóc i poczekał na jej decyzję, wiedząc, że ona wystąpi z tym zatroskaniem o parę młodą. I to mi się bardzo podoba, że Jezus wiedział jako Bóg, ale pozwolił Maryi wypowiedzieć tą swoją decyzję i działać. Chciałam podziękować jeszcze Panu za świadectwo, którego syn zmarł. Jest dla mnie wzruszające. Bogu niech będą dzięki za takie świadectwa. Piękna audycja. Nie wiedziałam o takim ruchu. Dzięki Radiu Maria się dowiedziałam. Bóg zapłać wszystkim. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać Pani Anno, z Panem Bogiem. Księdza profesora prosimy o odniesienie się do tego życia Maryi, do tych takich poszukiwań, dywagacji, jaką kobietą była Matka Najświętsza. Też o takim rozstrzyganiu, co myślał Pan Jezus, co dopuścił chociażby w tej relacji w Kanie Galilejskiej.
Tak, no dywagacje no, mogą być najróżniejsze i mamy takie no, dużą przestrzeń do takich różnych też domysłów, ale myślę, że warto się trzymać tego, co jest pewne, co jest takie jednoznaczne. Wiadomo, że Pan Bóg wszystko wie, więc to jest oczywiste, że Pan Jezus wiedział, jak to właśnie w Kanie Galilejskiej będzie, ale też zauważmy działanie Pana Boga, że Pan Bóg bardzo często pragnie, byśmy my pewne rzeczy przed Nim wyrazili, byśmy się zwrócili. To jest tak, że Pan Bóg do końca szanuje wolność człowieka. To jest tak, że możemy wpływać w jakimś sensie, w pewnym zakresie na rzeczywistość. To nie jest tak, że Pan Bóg nas traktuje jako jak pionki na szachownicy przestawiając, ale możemy pewne rzeczy kreować. I zauważmy, że to nie tylko w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus chciał, żeby Maryja się zwróciła, ale ta sytuacja się powtarza. Na przykład Zbawiciel po zmartwychwstaniu zapytał się uczniów idących do Emaus, co takiego się wydarzyło. Chciał, żeby wypowiedzieli to wszystko, co sprawiło, że byli tacy załamani i tacy po prostu przygnębieni. Chciał od nich to usłyszeć, żeby to zwerbalizowali, żeby przed nim wypowiedzieli. Także tutaj myślę, że w tym kluczu trzeba spojrzeć, prawda, że Pan Bóg pozwala nam na różne rzeczy wpływać, mieć wpływ i pragnie, byśmy z Nim się spotykali, byśmy pewne rzeczy podejmowali, a On dokona wszystkiego. Ta Ewangelia, o której już tutaj kolejny raz została wspomniana, z 26 sierpnia, z Kany Wesele w Kanie Galilejskiej, też nam pokazuje. Cudu przemiany wody w wino dokonuje Jezus swoją boską mocą, ale potrzebni są ci słudzy, którzy weźmą tą wodę, tam naleją, przyniosą w stągwiach, potem dalej zaniosą. Jest potrzebne jakieś działanie człowieka na tyle, na ile człowiek po prostu może działać.
No i też dzięki swoim wybranym sługom, tak jak dzięki Katarzynie Emerich, przybliża nam pewne prawdy, których jesteśmy ciekawi jako ludzie. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Sabina Poznań, zaprzyjaźnionej z Ruchem Pomocników Maryi ze Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich, 31 lat w charyzmacie. Więc też bardzo szeroko działamy na arenie katechetycznej, na polu dla młodzieży, jak nam podyktował bardzo fantastyczny nasz święty Jan Bosko, Damichi Anima Scetera Tolle, przez sprawy katechetyczne. No, była taka sprawa, żeśmy też włączyli członków Kościoła katolickiego, troje dzieci. Był to 78 rok. To dużo takich spraw katechetycznych i dużo swoim przykładem własnego życia, modlitwa za kapłanów, współpraca. No więc no, różne są, także bardzo serdecznie pozdrawiam zaprzyjaźniony Ruch Pomocników Matki Kościoła. Pozdrawiam księdza profesora i księdza Mariana. Z Panem Bogiem, dobranoc.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, dobranoc. Ruch Pomocników Matki Kościoła, aktualność charyzmatu. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Przypomnijmy, jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej w Tulcach. Aktualność charyzmatu ruchu pomocników Matki Kościoła to temat naszych rozmów. Według założyciela Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z telefonu wynika, że niektórzy po raz pierwszy słyszą o ruchu pomocników Matki Kościoła. Wielu członków ruchu telefonuje do nas ze swoimi świadectwami. Wiele osób, które zaliczylibyśmy do tego ogólnego kręgu przynależności do ruchu pomocników Matki Kościoła, czyli tych, którzy po prostu pomagają Kościołowi i chcą służyć Matce Najświętszej, bo jeszcze w tych kręgach przynależności mamy tych, którzy w sposób indywidualny i świadomy to czynią i tych, którzy w konkretnych wspólnotach. Jest z nami ksiądz profesor Jacek Hadryś, jest z nami gospodarz tego miejsca, ksiądz kanonik Marian Libera, jest też pani Ewa Sowińska. Miał być pan Michał, ale okazuje się, że jest już szczęśliwym ojcem i tym samym mężem. No i chorują mu dzieci, dziecko jedno, tak?
Znaczy nie choruje, ale potrzebowało opieki. I właśnie bardzo dobry i kreatywny animator Michał, który miał być tutaj z nami, został z maleństwem w domu.
Pani Ewa wyprzedza moje pytanie, czy są mężczyźni w ruchu?
Oczywiście, oczywiście. Bardzo wielu też właśnie wspaniałych, młodych, kreatywnych, odważnych chłopaków poznałam w pomocnikach. I byli to i uczestnicy rekolekcji, wakacji z Panem Bogiem, ci, którzy angażowali się w swoich parafiach i angażują nadal jako ministranci, lektorzy, ale też oczywiście klerycy naszego arcybiskupiego seminarium duchownego oraz kapłani, którzy prowadzili nas, no, prowadzili nas na tej drodze duchowej, rozpoznawaniu swojego też powołania. I to nie tylko, jak niektórym się wydaje, że rozpoznawanie powołania to jest do kapłaństwa bądź życia zakonnego, ale też życia w rodzinie i takiego brania odpowiedzialności za siebie i za swoje słowa, za to, że Pan Bóg traktuje serio te nasze słowa, które Mu dajemy.
61 870 50 55 lub 61 872 77 56 pod tymi numerami telefonów. Czekamy na Państwa głosy, pytania. Pytanie, które jeszcze nie padło, to pytanie do księdza profesora Jacka Hadrysia. Co należy zrobić, żeby być pomocnikiem Matki Kościoła? O charyzmacie była mowa. Co należy zrobić?
Przede wszystkim należy się oddać osobiście Matce Bożej. No tak, do dyspozycji, na własność, a potem pomagać w takim właśnie duchu, o którym tutaj mówiliśmy, czyli starać się na różne sposoby, żyjąc oddaniem Matce Bożej i wszystko jej oddając, starać się pomagać jej, Kościołowi, każdemu człowiekowi, ojczyźnie. To tak od strony takiej duchowej, wewnętrznej. Oczywiście do aktu oddania się Matce Bożej należy się przygotować. Warto sięgnąć tutaj, by trzeba po dobrą taką literaturę dotyczącą oddania się Matce Bożej, czy skorzystać, teraz można skorzystać też, poszukać gdzieś stron pomocników Matki Kościoła w internecie, czy też siedzibą ruchu pomocników Matki i Kościoła jest Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Także to są takie te klimaty, gdzie można by od strony takiej formalnej, ale od strony duchowej, jak wspomniałem, osobiste oddanie się Matce Bożej, pogłębianie tego życia w oddaniu się Matce Bożej, i potem praktykowanie konkretnie pomocy takiej, o której tu mówiliśmy.
Następne pytanie po telefonie to pytanie, jak założyć wspólnotę pomocników Matki Kościoła. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże wszystkim uczestniczącym w Radiu Maryja. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę Ojca, ja...
Prosimy się przedstawić.
Marianna.
Prosimy, dziękuję.
Ja chciałam dopowiedzieć tylko tyle, że... czy jesteśmy tymi pomocnikami takimi już zaangażowanymi w Kościele, czy nie, to mamy w Kościele przecież oddanie się Matce Bożej przez księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego i codziennie Radio Maryja po mszy świętej, przecież akt zawierzenia Matce Bożej jest odmawiany. Także myślę, że nie ma chyba żadnego Polaka, który by się nie zawierzył Matce Bożej i nie zaufał tej Matce Bożej. Ja z kolei w zamian mamy jasną opiekę nad Polską i nad tymi ludźmi, którzy zawierzają się Matce Bożej widoczną. Nawet dzięki Radiu Maryja, które jest tak potężnym dobrem, które Ojciec Święty Jan Paweł pobłogosławił i to się nie da wypowiedzieć językiem ludzkim. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pierwszy raz się w ogóle dodzwoniłam. Kłaniam się wszystkim.
Kłaniamy się. Dziękujemy Pani Marianno z Panem
wszystkim,
Bogiem.
W ogóle wszystkim działającym w tym cudownym, błogosławionym dziele dla naszej Ojczyzny i dla świata. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No tak. Pytanie do pani Ewy Słowińskiej, która jest w studiu, ponieważ mówiąc o przynależności do ruchu pomocników Matki Kościoła, powiedziała, że nawet w domu przychodzi jej dawać świadectwo tego, że jest pomocnikiem Matki Kościoła. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba, skoro pani Marianna mówi, że no wszyscy jesteśmy zawierzeni Matce Najświętszej, bo jest Radio Maryja, bo są pomocnicy Matki Kościoła, bo zawierzył nas tutaj Stefan kardynał Wyszyński, o czym też była mowa, że tak ogólnie to rzeczywiście jesteśmy wszyscy zawierzeni, ale czy to takie ogólne zawierzenie wystarczy? Jak wygląda codzienność?
Codzienność zderza się z ludzkimi lękami. Ja nie zapomnę tych lęków moich rodziców, kiedy zaczęłam coraz bardziej angażować się w życie duszpasterskie, życie Kościoła i coraz więcej czasu spędzać we wspólnocie. Bardzo bali się, że moja nauka na tym bardzo ucierpi. I zderzyli się też oni z takim przeświadczeniem, że zaangażowanie w życie Kościoła to koniecznie oddanie właśnie w życie kapłańskie bądź zakonne. I myślę, że uczyli się tego razem ze mną, że osoba świecka jak najbardziej też może dawać świadectwo, odnajdywać się we wspólnocie i zawierzać siebie i najbliższych. Nawet jeśli najbliższym bywa ciężko, to każdy z nas może otoczyć modlitwą najbliższe sobie osoby i poświęcać też ten trud Panu Bogu. I On będzie wiedział, co z tym zrobić i jak doprowadzić te osoby bliżej siebie.
Zapytałem o najbliższych, żeby już nie pytać o tych takich, których spotykamy w pracy, spotykamy na ulicy, czy w towarzystwie, w którym znajdujemy się tylko i wyłącznie na chwilę. Jeszcze w tym temacie ksiądz kanonik Marian Libera.
Być pomocnikiem to osobiście powiedzieć jestem. Jestem przy Tobie, bo chcę być dla Ciebie, a Ty posługuj się mną. Cóż można powiedzieć na temat pomocników, zwłaszcza w Tulcach, w Sanktuarium Matki Bożej, który jest domem pani też jakiejś formacji pomocników. Tak zostało z telefonu pani doktor Grażyna powiedziała, że pomocnicy od lat spotykają się w Wigilię odpustu Matki Bożej Tuleckiej Pani. Tu mają taki dzień wspólnoty na podsumowanie oaz. I jest takie właśnie wspólne zawierzenie i zarazem dziękczynienie. Jest taka też radość, że mogą być razem. Co ja bym też dał jako tutaj obecnie kustosz, żeby pomocnicy diecezji poznańskiej, która jest no duża, wyjątkowa, maryjna, chociaż patrzymy na centralę Warszawa, Częstochowa, ale właśnie diecezja poznańska przygotowała tylu pomocników, właśnie kapłanów, kleryków, właśnie rodziców. Był ten piękny rok 1990, trzeci, kiedy pomocnicy Matki Kościoła diecezji poznańskiej, właśnie obecnego Żyda Święca profesora Jacka Hadrysia, wypromowali na Wielkopolanina roku. To był ewenement, kiedy Radio Merkury ogłosiło. Taka siła, to jest niesamowite. W tylu parafiach diecezji poznańskiej, tyle miejsc, wystarczy tam sobie Oborniki, Luboń, Główna, Poznań, zresztą tyle parafii. Tyle pięknych wspólnot, dobrze by było z Bożą pomocą, pod opieką Matki Bożej, gdyby one się tak zintegrowały.
No, nie wiedzieliśmy. Prosimy, Radio Maryja.
Już mogę...
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Chulina Muchliste z Dolnego Śląska, Mirosław Dzierżoniowa.
Prosimy, Panie Mirosławie.
Mam też okazję być też charyzmatykiem. 53 lata mam praktyki ministranta, 61 lat mam. No i co mogę uniwersalnego dać do wsłuchania się i wyobrażenia? Pewną taką intuicję, którą Benedykt XVI powiedział, brzmi to w ten sposób. Nie ciasnota i zamknięcie, a alternatywność, otwartość i różnorodność daje synonimy człowieczeństwa i ludzkości. Chcę do tego jeszcze taki komentarz powiedzieć. Otóż jest to jeden z testamentów Benedykta XVI i tu bym sugerował, czy inne ekumenii nie byłyby skore do tego, żeby to, co Chrystus powiedział, tam gdzie dwóch imię moje, tam ja jestem między nimi, żebyśmy nie zaczęli dla młodego pokolenia być bardziej otwartymi i organizować nie tylko w salkach katechetycznych bezalkoholowe, beztytoniowe, dla młodzieży zwłaszcza, tej, która jest zagubiona, ta to, co coraz częściej w młodszym wieku inicjacje papierosów, alkoholu rozpoczyna, żeby tam dać jej alternatywne możliwości wzbogacania wolnego czasu, plus, i tutaj daję taki apel pod rozwagę, otóż samorządowcy w czasie, kiedy teraz będą wybierani, nowi, oby jak najwięcej młodzieży poszło i miało swoich przedstawicieli, powiedział 18 roku życia, żeby, mówiąc tak delikatnie, spacyfikowali domy kultury. Piątki, soboty i niedziele, domy kultury w 80% w całej Polsce są pozamykane. To nie są prywatne domy kultury. Tam wskazane byłoby, żeby młodzież zjedniewać do nas, do naszej wspólnoty, jaką jest Kościół, nasza wiara katolicka, żeby tam dla nich coś inicjować i organizować. Żaden burmistrz, żaden prezydent, żaden wójt nie ma prawa zabronić, żeby młodzież się tam i spotykała i w formie pozytywnej prezentowała swoje talenty. Uważam, że jest to wręcz niezbędne, żebyśmy zainicjowali pewną ewaluację ku metamorfozie dla młodzieży. My jako osoby dorosłe, jako charyzmatycy, błagam, zacznijcie, zacznijmy wspólnie to robić. I w salkach katechetycznych, i w domach kultury. Bo nam dzieci się coraz bardziej będą psuły i będą się coraz bardziej, niestety, ale demoralizująco uciekały nam spod naszej pieczy wychowawczej, edukacyjnej i również, niestety, ale zagubionej. Szczęść Boże, Królu Chryste.
Zawsze i wszędzie, Panie Mirosławie. No, dziękujemy za ten głos, chociaż należy też zaapelować do tego, by zanim zajmiemy się młodzieżą, to żebyśmy jako dorośli byli świetlistym przykładem dla młodzieży, żeby młodzież chciała z nami dorosłymi przebywać, żeby młodzież widziała w nas prawdziwych świadków wiary, dobrego życia, kulturalnych relacji, kulturalnych odnoszeń się między sobą. A jeżeli rozmawiamy o różnorodności przy temacie ruchów pomocników Matki Kościoła, to pierwsze skojarzenie było takie, że no, większej różnorodności jak pośród pomocników Matki Kościoła to nie ma. Ponieważ każdy, jeżeli odda się i zawierzy Matce Najświętszej, to w miejscu, w którym jest, staje się świadkiem, staje się pomocnikiem, staje się tym budującym Kościół, czyli Królestwo jej Syna tutaj na ziemi. A rzeczywiście taki apel, by Kościół, salki katechetyczne były miejscem spotkań, jak również domy kultury integrujących, pozytywnych, to apel jak najbardziej godny zauważenia, no i wcielenia. Nade wszystko, zanim powstaną takie ogólnopolskie programy i akcje, to tak jak ruch pomocników Matki Kościoła rozpoczął się w Tulcach, tak mamy nadzieję, że ta akcja, o której Pan mówi, rozpocznie się w Dzierżoniowie, do czego gorąco i serdecznie Pana zachęcam. Aktualność charyzmatu ruchów pomocników Matki Kościoła. Prosimy o podsumowanie, szczególnie tutaj księdza profesora Jacka Hadrysia. Byśmy wychodząc po tym spotkaniu wiedzieli w zasadniczych punktach, na czym polega charyzmat pomocniczości, i również już była odpowiedź, jak ja mogę stać się pomocnikiem Matki Kościoła, a teraz jak mogę założyć wspólnotę ruchu Matki Pomocników Kościoła.
Pomaganie Matce Maryi, Matce Kościoła jest zawsze aktualne i zawsze będzie aktualne. Ale tak jak tutaj mówiliśmy, to co zaproponował sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, te formy, te sposoby, to w jaki sposób no, można właśnie pomagać Maryi, a z nią Kościołowi, każdemu człowiekowi, ojczyźnie, wydaje się generalnie, że nic nie traci na swojej aktualności. Czyli osobiste zawierzenie, oddanie się Matce Bożej, życie tym oddaniem, oddawanie jej wszystkiego i wszystkich, a jednocześnie pytanie się, co czynić jej, czyli rozeznawanie razem z nią woli Pana Boga, dokonywanie razem z nią większych, mniejszych życiowych wyborów, to jest ta pierwsza rzecz. A po tym oddaniu się bardzo osobistym i po takim przeżywaniu codzienności łasce uświęcającej przyjaźni z Chrystusem, to pomaganie na różne sposoby, tak jak to wielokrotnie zostało tutaj dzisiaj wspomniane, przez modlitwę, ofiarowane cierpienia, jakieś wyrzeczenia podejmowane i ofiarowane Matce Bożej, czy też przez słowo, czyn, przykład życia. I to już jest się tym, jak ojciec przed chwilą wspomniał, pomocnikiem indywidualnym. Po oddaniu się osobistym Matce Bożej na własność i po takim właśnie podejmowaniu różnych form pomagania. Natomiast jak założyć wspólnotę, grupę pomocników parafii? No przede wszystkim w ścisłej odności z duszpasterzem, z księdzem proboszczem, nic na własną rękę i za jego zgodą. Osobiście bym zalecał, żeby przede wszystkim samemu wziąć udział w takich rekolekcjach czy spotkaniach formacyjnych, które są organizowane, pojechać na takie rekolekcje i wtedy, mając mnóstwo różnych materiałów, sam przeżywszy dogłębnie takie no właśnie swoje oddanie Matce Bożej w porozumieniu z osobą, która prowadzi takie rekolekcje, no później przystąpić do tego, żeby właśnie w parafii, które się jest, zaproponować księdzu proboszczowi utworzenie takiej grupy i prowadzenie takiej grupy. Także najlepiej no, zacząć od tego, że samemu się będzie uczestniczyło, czy to w rekolekcjach, czy w jakichś takich dniach skupieniach organizowanych dla pomocników Matki Kościoła, by później móc dalej to animować w tym miejscu, w którym się po prostu mieszka, czy w którym się no, uczestniczy w życiu Kościoła.
To wcale nie trudne zadanie. Bóg nie wymaga od nas, Matka Najświętsza nie wymaga od nas pielgrzymki na kolanach do sanktuarium w Lourdes czy w Fatimie, byśmy wyruszyli z naszego domu, chociażby nawet do jej tronu na Jasnej Górze, gdybyśmy mieszkali w Częstochowie, czy też w innym miejscu. Wymaga prostej sprawy. Oddaj się w macierzyńską niewolę miłości. Ja poprowadzę, byś stał się człowiekiem szczęśliwym, bo tym, który oddaje, ofiaruje się i współpracuje w dziele budowania Królestwa Bożego na ziemi, czyli dobra, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dziękuję za udział w tych rozmowach niedokończonych, za bardzo ciekawe spotkanie. Tradycją naszą jest, że jeszcze przed modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą, jest możliwość pozdrowienia i przekazania podziękowań przez gospodarza, zwłaszcza tym, którzy zaangażowali się w cały trud przygotowania tego spotkania. Więc najpierw oddajemy głos gospodarzowi.
Miło mi podziękować tu na ręce ojca Benedykta, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i całej wspólnocie ojców i wszystkich pomocników, właśnie też tego słowa użyję, pomocników tak pięknego dzieła, jakim jest to Liza Trwam i Radio Maria. Nieocenione dzieło, które służy, i to też w tej audycji wybrzmiało, jest rzeczywiście narzędziem w rękach Matki Bożej. To, co Jan Paweł II też święty powiedział, że Matka Boża się nie spodziewała, że będzie przez radio przemawiała. I to właśnie.
Się nie spodziewali, że w Tulcach będziemy.
Też się swego czasu nie spodziewałem, a za co bardzo, bardzo dziękuję. I księdzu naszemu kochanemu arcybiskupowi, metropolicie, przewodniczącemu Episkopatu Polski, że właśnie przez posługę księdza biskupa Grzegorza Balcerka też tu był duchowo z nami obecny i tej pięknej diecezji, to też takie wyjątkowo bliskie też arcybiskupowi sanktuarium, dzisiaj zostało światu przybliżone. Jak nie dziękować wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej i w tych rozmowach niedokończonych, takie miłe głosy, znajome głosy. Jak nie dziękować wszystkim telewidzom, radiosłuchaczom, że są, że mogliśmy się w ten szczególny wieczór, w Wigilię uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej tutaj spotkać. Też jesteśmy i trwamy z tymi, którzy są na Jasnej Górze. Przed nimi cała noc czuwania i tego zawierzenia Maryi. Czym żyją Polacy? W kraju, za granicą. A żyją sprawami tymi aktualnymi. Żyją wdzięcznością za dzieło pomocników Matki Kościoła. I pragną, aby to dzieło było ciągle aktualne. W tym sensie, co było też, trzeba tu warto i trzeba wspomnieć, w środę, tak bardzo bliźniacza audycja, też poświęcona pomocniku Matki Kościoła, że pomocnikiem przy świadomą decyzję staje się raz, ale się jest do końca życia. Czy się jest we wspólnocie, czy indywidualnie, że jej się pamięta, Mario, jestem przy Tobie, pamiętam i się Tobie oddaję, jest się pomocnikiem do końca życia, choćby wspomnieć Pana Andrzeja, który swoje także i cierpienia Matce Bożej codziennie zawierza i jest w tej rodzinie pomocniku Matki Kościoła. Serdecznie Bóg zapłać wszystkim i za wszystko.
Ksiądz profesor Jacek Hadryś, pozdrowienia dla?
Pozdrowienia dla mojej mamy, rodzeństwa, dla wszystkich przyjaciół, znajomych i tymi, z którymi na co dzień gdzieś spotykam się. Pan Bóg stawia na mojej drodze życia. Także dla wszystkich moich studentów, magistrantów, byłych magistrantów czy doktorantów. Też wszystkim szczęść Boże.
Pani Ewa Sowińska.
Przede wszystkim księdzu moderatorowi Grzegorzowi, który został postawiony na mojej drodze życia i teraz po raz kolejny postawił przede mną takie zadanie, aby tutaj świadczyć o pomocnikach, ale też pozdrawiam wszystkich związanych z pomocnikami Matki Kościoła. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy się w Kurniku o godzinie 18 na Eucharystii, a później na spotkaniu podsumowującym kolejny rok. I na odpuście w Tulcach 6 w niedzielę. Oraz również pozdrawiam wszystkich mi bliskich.
Już za chwileczkę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Pozdrowienia, podziękowania dla księdza wikariusza Tomasza Marciniaka, dla Jakuba Mądrego, który dziś jako prezes liturgicznej służby ołtarza pełnił funkcję komentatora, dla pana organisty, dyrygenta chóru, scholi, dla tych wszystkich, którzy czynnie włączyli się w całą posługę przy naszej transmisji, naszym spotkaniu. Dwóch lektorów spotkałem, służyli wielką pomocą, Michał i Paweł albo Piotr. Piotr. Też ich gorąco pozdrawiam i bardzo dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za nagłośnienie kościoła, łącza elektryczne. No też tutaj jest obecny w studiu Radia Maryja pan Krzysztof, na jego ręce całej ekipie technicznej Radia Maryja i telewizji Trwam. Księdza kanonika kustosza proszę o rozpoczęcie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Wieczorny rachunek sumienia to pytanie. Jakim jestem pomocnikiem Matki Kościoła? Kościół to moja matka. Czy dzisiaj pamiętałem o tej matce, żeby chociaż w myślach, w sercu się jej oddać? Kto skorzystał z mojej pomocy, tak fizycznie, namacalnie? Czy komuś uczyniłem dobry uczynek? Czy na kogoś miło spojrzałem? Czy komuś dobre słowo powiedziałem? To, co nam sumienie wyrzuca, to, co jest brakiem miłości wobec Boga, zaniedbaniem wobec bliźniego. Za wszystko, Panie, Ciebie przepraszamy i Ciebie, Matko Niepokalana. Ach, żałuję zamysłości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w niegrzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy, a duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże.
Który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżycie i już nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże, znieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy jeszcze raz za gościnność w Tulcach księdzu kanonikowi Marianowi Liberze, proboszczowi i kustoszowi. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.